suplami w Polsce jest tak, że suplement z definicji jest żywnością. Czyli my, jak chcesz prowadzić, załóżmy, chcielibyśmy zrobić biznes. Bierzemy jakieś kapsułki, wsypujemy tam mąkę, nie musimy tam wsypywać żadnej substancji. Mówimy, to jest najlepszy środek na poprawę skoncentracji w pracy. Plus 1000, wiadomo, coś tam, nie? Dajemy fajne opakowanie, wysyłamy wniosek do GIS-u, że taki produkt wprowadzamy na rynek i my tego samego dnia możemy ten produkt zacząć sprzedawać. I tam może być mąka, tam może być pusta kapsułka. Myślę, że nawet we wszystkich chorobach cywilizacyjnych, o których byśmy pomyśleli, od zwyrodnienia stawów, poprzez jakieś właśnie problemy z demencjami i tak dalej, z Alzheimerem i myślę, że...
Czyli na mózg otyłość też wpływa?
Też wpływa, no. I to jest takie w ogóle, może być działanie dwutorowe, nie? Że i osoby, nie wiem, depresja może zwiększać ryzyko otyłości.
I czy... na odwrót.
I na odwrót, że otyłość zwiększa ryzyko depresji, nie? To jest takie nakręcające się koło. I to są dowody, z którymi nie da się dyskutować. To są fakty po prostu. Nie ma czasu, jeździmy na szkolenia, dawajcie, sprawdzimy szybko jakieś tam OLX-y, oto domy. Dobra, tutaj obok jest jakieś biuro 300 metrów kwadratowych, nie? A nas była szóstka.
Wzięliście biuro 300 metrów kwadratowych.
12 koła, nie? Dobrze, wtedy był taki moment, że... I mówi tak, firma się będzie rozwijać, będzie dużo osób przychodzić.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania.
Arkadiusz Madras, siema.
Siemanko, cześć wszystkim.
I tak jak mówiłem, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Ja jestem dietetykiem, jestem współzałożycielem dietetyki Nie na Żarty. To jest firma, która głównie zajmuje się współpracą z klientem indywidualnym dietetycznym jeden na jeden. Pomagamy głównie ludziom w odchudzaniu, no bo to jest główny taki target. Ale jednocześnie mamy i sporo sportowców, bo z tego się wywodzimy. Teraz też otworzyliśmy się na dietetykę kliniczną, ale też psychodietetykę, więc w sumie już każdą gałąź sobie zagospodarowaliśmy. Dodatkowo mamy kilka takich produktów jakby komplementarnych, jakieś e-booki z przepisami, plany treningowe. No i mamy taką drugą gałąź, to jest taka gałąź edukacyjna, no bo mamy takie... jakby głównym naszym filarem jest ta merytoryczna dietetyka, przedstawiona w prosty sposób, więc mamy kursy kształcące ekspertów. No i teraz robimy konferencje, jakieś webinary, także mamy taką drugą, bardziej kierowaną dla studentów, dietetyków, czy też właśnie trenerów.
Właśnie widziałem te konferencje, że to jest jakaś nowość u was, tak?
Tak, tak. Wiesz co, to jest taka nowa rzecz, bo jak byliśmy młodsi, też sami mega dużo jeździliśmy. Ja myślę, że nie wiem, pewnie na 100 jakichś takich wydarzeń, jak byłem w konferencjach, często było, że nawet dwa w jednym tygodniu się zdarzało odwiedzić. No i przyznam ci szczerze, że te organizowane przez największe organizacje takie w cudzysłowie publiczne, czyli Polskie Stowarzyszenie Dietetyków i tak dalej, one były największe, ale widzieliśmy tam trochę takich niedociągnięć, które uważam, że pod kątem marketingowym przede wszystkim można byłoby fajniej ograć. No i stwierdziliśmy, coś takiego zrobimy. Przyznam ci szczerze, że dużo podkradliśmy od tych freakowych federacji teraz, no bo to jest mega klikalny temat. No i chcemy połączyć, żeby to było jednocześnie bardzo merytoryczne, ale z drugiej strony, żeby dawało jakieś emocje ludziom, żeby to przyciągało ludzi, było atrakcyjne pod kątem takim, że ktoś chce i spędzić rzeczywiście czas z tymi ludźmi, a nie chce się dowiedzieć, czy zjedzenie, załóżmy, bułki jest lepsze niż zjedzenie chleba, nie?
Co podkradliście od tych freakowych konferencji?
Wiesz co, nie wiem, czy żeby teraz mnie konkurencja nie podobała, ale przede wszystkim chcemy wyeksplorować różne bańki dietetyków, można powiedzieć. Bo mamy taką swoją bańkę, z którymi się już znamy bardzo dobrze prywatnie, od lat jesteśmy na tych wszystkich samych konferencjach, no i ten skład z reguły jest taki sam, nie? Mhm. Mamy kilka takich person, które są dobrymi wykładowcami, ludzie chcą ich słuchać, ale jednocześnie też jest kilka takich, można powiedzieć, odłamów dietetyki, które gdzieś nasze ścieżki takie firmowe się rzadziej przenikają, a ich też śledzi sporo osób, nie? I zauważyliśmy, że tak robi przynajmniej Fame MMA, czy też Hajlik, że bierze sobie, załóżmy, jakiegoś streamera, jakiegoś chłopaka, który jest związany z klubami piłkarskimi, gwiazdy, które trafiają do młodych odbiorców, czyli z każdego jakby zakątka internetu przybierają sobie tych odbiorców. No i też tak chcieliśmy zrobić trochę tą z tą dietyką. Wiadomo, że ten rynek jest dla nas mniejszy, ale mamy osoby, które rzadziej występowały jakby gdzieś tak wśród nas, ale są jednocześnie wartościowymi ludźmi, których chcemy posłuchać, więc sobie takich kilka osób wzięliśmy. No i przede wszystkim też chcemy zrobić taką emocjonującą debatę. Jest u nas kilka person takich w dietyce, które się mocno nie zgadza i też już później to już eskalowało takich nawet przepychanek, można powiedzieć, indywidualnych między nimi.
Słownych.
Słownych, no na szczęście jeszcze nie fizycznych. Mam nadzieję, że do tego na konferencji nie dojdzie. No ale to też chcemy, jak będzie wyjdzie podcast w środę, to pewnie już będzie ogłoszony, ale wolę nie spoilerować, kto jeszcze będzie. Ale takie duże nazwiska w tej naszej branży dietetycznej. No i myślę, że to będzie też takie coś, czego jeszcze nigdy nie było na polskim rynku, a myślę, że może naprawdę być atrakcyjne przede wszystkim dla odbiorców.
Czyli założenie jest takie, że zbieracie sobie troszeczkę mniej takie standardowe osoby i dzięki temu pozyskujecie dużo większą publiczność, przez to, że te osoby mają jakieś swoje grupy odbiorców.
Tak, no na przykład, nie wiem, mnie i Magdę Hajkiewicz, czyli naszą koleżankę dobrą, z którą robiliśmy dużo projektów, po prostu mamy tak wymieszaną grupę odbiorców, że pewnie 70% osób śledzi i ją, i nas, nie? Mhm. Więc jak będę i ja, i ona na konferencji, no to jakby te osoby, jakby chciał kupić bilet dla Magdy i osobno dla mnie, to wiadomo, że kupimy tak jeden bilet. Ale jak weźmiemy sobie Marka Fischera, którego już ogłosiliśmy, którego śledzą inne persony, no to już wiadomo, że tych osób, które mogą kupić bilet, jest po prostu więcej.
Kogoś z biohackingu będziecie mieli?
Myślę, że Marek, bo będziemy mówić w ogóle o nootropach.
No właśnie, czyli wy jednak, bo ja miałem wrażenie, że wy jesteście tacy super evidence-based, ale wy nie do końca jesteście. Wy postrzegacie to chyba tak, że to jest okej, okay, tylko trzeba się do tego odpowiednio nastawić.
Wiesz co, powiem ci tak, że my w praktyce z tego w ogóle nie korzystamy i uważam, że aktualnie, aby mówić, jakbym pisał pracę naukową do czasopisma, to bym jej nie napisał, bo nie ma dowodów na działanie tych substancji. Ale wiem, że na przykład Marek mocno w tym siedzi, sam testuje, stosuje to u ludzi. I szczerze powiem ci, że jestem bardzo ciekawy jego perspektywy, bo teraz w niedzielę byliśmy na konferencji, gdzie myślałem, że, bo on też trochę miał tam o mózgu, tylko bardziej mówił o diecie. No to te aspekty akurat dietetyczne ja mocno znam, na tych nootropach ja osobiście się tak nie znam, więc myślę, że pewnie coś ciekawego wyciągnie, nawet jeżeli tam nie ma twardych dowodów, to jakieś może przesłanki, jakieś hipotezy uda nam się wyciągnąć wspólne. I to jest też fajne, że będzie dużo osób z branży taki mocno evidence, właśnie based medicine i myślę, że wywiążą się jakieś ciekawe dyskusje, więc też uważam, że to jest duże wyzwanie, bo mówić o rzeczach, które są niesprawdzone i zrobić jakiś ciekawy wykład, teraz byłem to pamięci, że akurat Marek jest mega takim stand-uperem, aż wręcz show robi na scenie, to jest akurat mega plus.
Tak, ale więc bardzo fajnie się z nim rozmawia, był tutaj też.
Mhm. No, mega chłop i myślę, że da fajny wykład, no i ale liczę bardzo mocno później na dyskusję, rzeczywiście taką od strony już czysto teoretycznej, czysto naukowej, no i zobaczymy, co na tym wyjdzie, nie?
To skąd bierze się to takie, ja bym to nazwał trochę zaściankowym podejściem, że tylko bazujemy na badaniach, jeśli coś jest nieprzebadane, to absolutnie tego nie bierzemy. I ja widziałem jakieś komentarze nawet pod podcastem z Michałem Undrą, że miałeś Artura Mora, a zapraszasz teraz Michała Undrę. To jest dla mnie takie dziwne, czyli co, nie możemy rozmawiać z ludźmi, bo mają inne poglądy, czy skąd się to bierze takie... Tak konserwatywne bardzo podejście do dietetyki.
Skąd się bierze, to ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście ja też uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. I nawet w definicji tej evidence medicine jest tak, że jeżeli nie ma na coś dowodów, to liczy się też praktyka kliniczna. Jeżeli mamy na przykład, Michał sobie stosuje jakiś suple u swoich podopiecznych i on widzi rzeczywiście, że na 30 chłopak, którym dał dany suplement, 15 mówi, że jest kozacko, 10 mówi, że w sumie nie czuje różnicy, a dwóm na przykład się coś tam stało, to on już jakieś tam sobie koneksje między tym może wyciągać i później jakieś takie właśnie hipotezy stawiać. Uważam, że to naukowe podejście jest bardzo dobre z jednego względu, z tego przede wszystkim, że polecanie suplementów, które są niezbadane, bo to jest tak, że my nie wiemy, bo być może one są skuteczne. Tylko z reguły jest tak, że na 100 substancji, załóżmy, które my przebadamy, to skuteczne będą 2 czy 3. I to czasami jest tak, że ktoś 5 lat wcześniej mówił, o, to bierz ten suplement, bierz teraz, nie wiem, probiotyki, bo są modne i teraz jeszcze dowodów na to nie ma. I za 10 lat wychodzi rzeczywiście, że te probiotyki mogą pomagać. On mówi, o, widzicie, eureka, ja byłem przed wami. Mhm. Z tym, że jest jeszcze 30 innych substancji, które on polecał, a potem okazało się w toku jakby takiej metody naukowej, że one są nieskuteczne. I o tym już ludzie nie pamiętają. I największym problemem jest to, że oprócz tych dwóch płaszczyzn, czyli działa, nie działa, jest jeszcze płaszczyzna, że może zaszkodzić. I właśnie na tej konferencji, o której wspominałem, tam miałem na ten temat wykład, że te ryzyko związane ze stosowaniem suplementów diety jest stosunkowo wysokie. Szczególnie jeżeli jesteśmy sportowcami tam poddanymi pod kontrolę antydopingowe, to już jest taki temat dla elitarnych sportowców. Tam ryzyko w ogóle jest już, można powiedzieć, astronomiczne wręcz, bo odsetek zanieczyszczonych suplementów możesz strzelać. Jak myślisz, jak masz, zbadalibyśmy rynek europejski, amerykański, w Polsce akurat takich badań nie było, to w ilu procentach suplementów diety znajdziesz substancje zabronione w sporcie? Czyli tam, załóżmy, ktoś mówi, że jest kreatyna, a tam znajduje się jeszcze jakaś domieszka, załóżmy, sterydów albo, nie wiem, jakiegoś klembuterolu czy czegokolwiek innego.
30%.
No, to jest między 15 a 36%. Są takie trzy duże badania, które badały rynki międzynarodowe?
A to nie jest trochę tak, jak kupujesz czasami jakiś produkt i kupujesz kompletnie inny produkt i jest napisane, w tym produkcie mogą być jakieś domieszki orzechów na przykład, bo w tej samej fabryce produkują orzechy. Czy to z tego to wynika?
Wiesz co, jest kilka ścieżek, przez które te substancje niedozwolone mogą trafiać. Jedna właśnie jest taka, że na przykład jak masz firmę farmaceutyczną, która też produkuje suple, to tam pośrednio może gdzieś dochodzić do zanieczyszczenia. No to jest jedno, tak jak ty powiedziałeś teraz o tym, jak jest na, nie wiem, przyprawach, że może zawierać alergeny. Ale też często i to najczęściej się mówi, że to jest główny problem, że producenci celowo dodają te substancje, bo działa to w ten sposób, że jeżeli przyjmowałbyś, załóżmy, spalacz tłuszczu i widziałbyś po nim mega efekty, no i to prawdopodobieństwo, że polecisz to dalej, jest po prostu duże, nie? Że na siłce się rozejdzie, no, że zrobiłeś super formę, stosowałeś ten produkt i ludzie będą to dalej kupować. I wręcz...
Czyli myślisz, że oni to celowo boostują?
Tak, tak, takie są przede wszystkim głosy z Polady o nas, czyli z Polskiej Komisji Antydopingowej i też w literaturze naukowej, jak się czyta, to też jakby to jest główny powód, który się porusza, dlaczego się dodaje. No i wręcz teraz jak Polada robi takie badania, nie, że sprawdza sobie jakieś suplementy, to czasami nawet nie podają konkretnie, jaki produkt jest zanieczyszczony. Zastanawialiśmy się raz z chłopakami tam u nas z firmy, dlaczego tak w ogóle jest, nie? Dlaczego nie powiedzą, słuchajcie, nie bierzcie tego, bo tam macie na przykład klembuterol właśnie, nie? I on może być i szkodliwy, i też możesz wpaść na komisję antydopingowej. I oni powiedzieli wprost, że dlatego, że część sportowców wręcz z premedytacją sięgałaby po te produkty, bo powiedziałaby, no ja co, ja stosuję suplementy, nie? Potem jak wpadniesz na dopingu, ale udowodnisz, że stosowałeś suplement, który jest zanieczyszczony, to dalej masz tą konsekwencję, ale są po prostu mniejsze, że ta zablokowanie cię na zawody trwa krócej, te kary ewentualne też są mniejsze. No i nawet znalazłem sobie takiego screena, kiedyś zrobiłem na Facebooku Polady, jak wrzuciła, że taki popularny suplement T5, że tam właśnie on miał zanieczyszczenie klenbuterolem, no to rzeczywiście...
I to jest takie oficjalne info, że w tym suplu znajduje się klen?
Tak, no. I że znaleziono tam zanieczyszczenia.
I oni to później jakoś naprawiają? Firma, która produkuje ten supl, naprawia to, czy dalej produkują go w ten sam sposób?
Nie, wiesz co, myślę, że... Powiem ci szczerze, że nie wiem, jakie są konsekwencje wyciągane wobec firmy. Czy to są jakieś kary pieniężne, czy są jakieś, nie wiem, zablokowane... Nie wiem i nie chcę tutaj strzelać, jak to się dzieje już na stopie prawnej. Wiem, że to jest podawane do oficjalnego komunikatu takiego, no ale niestety rynek ten w Polsce suplementów diety jest rygorycznie kontrolowany i Najwyższa Izba Kontroli regularnie teraz, w sumie coraz częściej, to mnie bardzo cieszy, porusza ten temat. I oprócz tego, że mamy to zanieczyszczenie i tak dalej, to jeszcze drugim problemem jest to, że jak kupujesz sobie, załóżmy, suplement, ja zawsze podaję przykład CBD, bo tam kilka prac jest takich dobrych jakościowo pod tym kątem i masz, że załóżmy, nie wiem, w buteleczce masz łącznie 500 mg CBD. No to w stosunku do tego, co deklaruje producent, czyli że tam jest 500 mg tego CBD, 25% próbek ma mniejszą zawartość niż deklarowana na etykiecie. Czyli załóżmy, masz 100 mg, nie? Czyli ty myślisz, że stosujesz jakiś suplement w odpowiedniej dawce, a okazuje się, że ta dawka jest o wiele, wiele niższa. No to wynika pewnie też z różnych przyczyn, nie? Być może nawet z jakiejś takiej oszczędności producenta. Więc tych płaszczyzn, na które suplementy mogą być szkodliwe albo niedziałające i ty tracisz kasę i pieniądze, jest po prostu dużo. No i też jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę przed anteną, że są też takie mechanizmy bezpośrednie. Czasami, nawet gdzieś tutaj między słowami u nas padło, że to są witaminy, one nie zaszkodzą, no to też jest tak, że może witaminy mniej, ale składniki mineralne, czy to selen, czy żelazo, czy cynk w nadmiernej ilości, po prostu sprzyjają hormonom cywilizacyjnym, nie? Na przykład żelazo w kontekście cukrzycy typu drugiego, podobnie jak selen, cynk na przykład sprzyja potem niedokrwistości. I to są takie rzeczy, które one nie wychodzą po tygodniu suplementacji, ale jak ktoś stosuje pół roku, rok, no to sprzyja, jakby to ryzyko po prostu jest większe. Nie, może to się u ciebie nie rozwinąć, ale szansa, że się rozwinie, jest większa.
Ja to się zastanawiałem nad samymi tymi kapsułkami, bo jeśli jesz tego tyle codziennie, tyle tych kapsułek, ja nie wiem, co jest, z czego są zrobione te kapsułki. Te kapsułki są bezpieczne?
Tak, bo to jest żelatyna głównie, także to tam akurat jest najbezpieczniejsze.
Ale w tym, nie? Też mogą być jakieś domieszki.
No teoretycznie w sumie mogą, nie? No dlatego my jesteśmy takim fanami minimalizmu, bo płaszczyzna, które to może uszkadzać organizm, albo po prostu ktoś traci pieniądze, jest dużo. I tych substancji, które realnie pomagają, jest stosunkowo mało, nie? I szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę agresywną reklamę producentów, teraz króluje taki środek BPC-157, nie wiem, czy słyszałeś.
Peptyd.
Tak, tak. No i to też jest teraz mega promowane i przez trenerów, i przez dietetyków. I rzeczywiście na siłowniach chłopaki mówią, że przy kontuzjach im to pomaga. No ale znów dowodów brak, nie? I może być tak, jak my zawsze się śmiemy, że 15 lat temu też kulturyści mówili, że BCA im pomaga, no a dowody zweryfikowały i wiadomo, nie? Że kiedyś był bardzo popularny suplement, dużo dawał pieniędzy firmom, no ale teraz mamy dowody, że to nic nie daje.
Czyli
nie?
BCA oficjalnie nie działa?
Tak, nawet jest, śmialiśmy się, bo jeszcze kiedyś, jak zaczęliśmy, wymyśliliśmy sobie to hasło, te BCA nie działa i tak rozpromowaliśmy, można powiedzieć, w naszej bańce, to jeszcze ono było to może trochę tła zrobić. Jest Australijski Instytut Sportu, to jest duża organizacja naukowa, która zajmuje się klasyfikacją suplementów na takie, w cudzysłowie, działające, niedziałające. One na cztery grupy. A, B, C i D. A to jest taka najlepsza, że polecają. B to jest taka, że jeszcze nie wiadomo, że czasem można stosować, czasem nie. C to jest, że już w cudzysłowie nie działa. No i D to jest taka, że zakazana, właśnie tam jest doping i substancje często zanieczyszczone.
Niebezpieczne.
Tak. No i jeszcze jak my zaczynaliśmy o tym mówić, to BCA było w grupie B. Czyli takie, że jeszcze dowody są niejednoznaczne, no i my tak trochę się cykaliśmy, nie? No bo to jakby nie patrzeć. No i w 2019 roku oni zrzucili to BCA do grupy C, że rzeczywiście już oficjalnie jakby no nie ma sensu tego stosować, szczególnie jakieś po prostu odpowiednią ilość białka, nie? To nic nie daje.
Ja jeszcze, nie, BCA już chyba nie jem. Ja się w ogóle źle czułem po BCA.
Tak?
No miałem jakieś reakcje dziwne organizmu, więc odstawiłem kompletnie. Jak w takim razie dochodzi do innowacji w tworzeniu takich supli? No bo rozumiem, że jeśli ktoś chce mieć jakąś innowację, to musi to testować i zanim dojdzie do badań i te badania się skończą, no to ktoś musi brać te suple i sprawdzać, czy one działają. Więc teoretycznie tacy ludzie jak biohackerzy na przykład, albo ludzie, którzy testują różne dziwne środki, to jest bardzo pomocne dla rozwoju rynku suplementów.
Tak, z tym, że w kontekście suplementów właśnie nie do końca tak musi być. W kontekście leków tak jest rzeczywiście, że masz, no jak masz jakieś firmy farmaceutyczne, które się zajmują, one sobie też tam część budżetu przeznaczają na badania innowacyjne, tak jak wspomniałeś. I jest taki fajny raport, który pokazuje chyba EFSA w ogóle, czyli Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. To jest w ogóle bardzo taka duża, szanowana organizacja, że na 8 tysięcy cząsteczek, które potencjalnie mogą być lekiem, później przez te w sumie trzy fazy badań klinicznych, czyli bezpieczeństwa, potem skuteczności i tak dalej, dochodzi do tego, że z tych 8 tysięcy powstaje tylko jeden lek, nie? I to 12 lat trwa i tam, wiesz, ponad miliard złotych, żeby wynaleźć taki jeden lek, czyli to są rzeczywiście wtedy te innowacje są bardzo dobrze przebadane, znamy skuteczność, znamy potencjalne ryzyka. Właśnie tak jak rozmawialiśmy, że jak otworzysz ibuprofen, to masz tam, że raz na 100 tysięcy pojawia się taki problem, nie? Raz na 10 tysięcy taki i tak dalej. To wszystko mamy rzeczywiście dobrze zbadane, dobrze udokumentowane. Suplami w Polsce jest tak, że suplement z definicji jest żywnością. Czyli my, jak chcesz prowadzić, załóżmy, chcielibyśmy zrobić biznes. Bierzemy jakieś kapsułki, wsypujemy tam mąkę, nie musimy tam sypować żadnej substancji. Mówimy, to jest najlepszy środek na poprawę skoncentracji w pracy. Plus 1000, wiadomo, coś tam, nie? Dajemy fajne opakowanie, wysyłamy wniosek do GIS-u, że taki produkt wprowadzamy na rynek i my tego samego dnia możemy ten produkt zacząć sprzedawać. I tam może być mąka, tam może być pusta kapsułka i GIS hipotetycznie powinien potem zweryfikować rzeczywiście, czy tam jest substancja, która jest, jaką deklarujemy, czy nie ma właśnie tych potencjalnych jakichś innych substancji. Z tym, że w ostatnich latach jest około 10% tylko takich suplementów przebadanych przez GIS i trwa to, ten wstępna weryfikacja 8 miesięcy, a później średnio 4,5 roku cały proces weryfikacji trwa. Więc to jest, przez 5 lat moglibyśmy zakręcić biznes i...
Czyli możesz sobie wprowadzić na rynek supla tak o po prostu?
Tak, nic nie musisz z tym robić. Dlatego to jest tak duży problem i tak bardzo jest jakby naciągane wszystko w tych suplementach, nie? Wiadomo, że są suple, które bardzo dobrze działają i mamy na to dowody, ale na przykład, nie wiem, pod kątem Alpha GPC, które jest popularne wśród biohackerów, no to dowodów na poprawę funkcji poznawczych, czyli właśnie skupienia, koncentracji i tak dalej, nie ma. Nie ma żadnej pracy, która to ocenia.
Była u mnie Aneta Brzezicka, doktor Polska, mówiła, że badali Alpha GPC. Możliwe, że coś przekręcę, ale powiedzieli, że bardzo poprawiały się ich funkcje poznawcze, tylko że stosowały dużo większe dawki niż te, które można kupić. Jak zobaczyła moje Alpha GPC, to powiedziała, że te dawki to raczej nie zadziała.
To też jest często w ogóle problem, nie? W suplach, że w CBD to jest dany przykład. Zdecydowanie, myślę, że jak strzelasz średnio z 90% prac, które są publikowane, są sprawdzane na dawkach 300 lub 600 mg CBD jako jedna porcja. To, co jest, kupisz sobie w większości sklepów, czy też internetowo u nas, no to są dawki, nie wiem, od 1 do 10 mg, nie? Czyli ty byś musiał, my to obliczaliśmy u nas, jak robiliśmy artykuł na temat CBD, że żeby stosować taką dawkę jak w literaturze naukowej rzeczywiście, która pomaga, nie wiem, redukować lęk związany z wystąpieniami publicznymi, no to musisz płacić od 50 do 100 zł dziennie za suplementację, nie? Czyli około 3000 miesięcznie. No i wiesz, jak to jest, że ktoś bierze, bo jeszcze czasami właśnie ci ludzie, to mnie w sumie najbardziej irytuje w tym wszystkim, że oni sobie wycierają gębę nauką, że na sklepach z suplami mówią, o, mamy badania, że to działa. No z tym, że tam dawka jest 300 mg załóżmy, a ty oferujesz produkt, który ma 10 mg, nie?
Czyli nie mówią pełnych informacji.
No, to uważam tak etycznie, coś, co mnie rzeczywiście irytuje, bo to, że ktoś sobie, tak jak mówiliśmy, eksperymentuje z suplami i przedstawi jasno na przykład pacjentowi swojemu, że słuchaj, to ci może pomóc, nie mam na to dowodów, chłopak dużo bierze, pomaga ci, jest taki i taki koszt, takie i takie ryzyko, ja na twoim miejscu bym spróbował, to przedstawił rzeczywiście obiektywnie wszystko i jak ktoś się decyduje, no to dlaczego nie, nie? Ale takie robienie biznesu na tym wszystkim, bo dużo dietetyków niestety idzie w tę branżę supli, bo to jest dochodowe. I takie właśnie przedstawianie się jako evidence-based, a później naciąganie tych faktów, żeby sprzedawać suplementy i na tym zarabiać, no to uważam za mocno nieetyczne i mam nadzieję, że nigdy do takiego momentu nie dojdę, żeby coś takiego robić.
Czyli wy po prostu walczycie z kłamstwem.
Tak, tak bym to powiedział.
Czyli jeśli ktoś poleca jakieś suple i mówi, że one są super przebadane, to ty macie problem, bo ja myślałem, że macie ogólnie problem z biohackerami, z adaptogenami i tak dalej. Ale jeśli ktoś mówi, że to jest średnio przebadane albo w ogóle nie przebadane, to wszystko jest w porządku wtedy.
Ja myślę, że tak. I ja nawet tak tą właśnie prezentację wtedy skończyłem w tamtym tygodniu, że o sportowcach z tych, że sportowcy czasem nie mają czasu czekać na badania.
I to po prostu, jeżeli mówił Damian Parol.
Mhm. No właśnie, że jeżeli nie mamy dowodów, że to jest skuteczne albo nie, bo to też nie jest tak, że te suple nie działają. Tak jak mówiliśmy, że 5 na 30 może się okaże w przyszłości, że będzie działać. I rzeczywiście, jeżeli to może pomóc, no i tak jak tutaj te wszystkie zachowamy rzeczy, o których mówiliśmy, no to myślę, że można sobie spokojnie eksperymentować, nie?
Plus ja wychodzę z założenia, jeśli ktoś mi przepisuje sup i załóżmy, że ten sup w ogóle nie działa, natomiast ja sobie wkręciłem, że on działa, czyli działa na zasadzie placebo, to dla mnie to jest tak właściwie nawet lepiej, bo ja byłbym zajarany tym, jakie możliwości mam za pomocą swojego mózgu wpłynięcia na swój organizm. I to jest fajne. Jeśli później bym się dowiedział, że to właściwie w ogóle na mnie nie działało, to znaczy, że jestem w stanie pracować tak ze swoją głową, żeby wytworzyć jakieś efekty w moim ciele i to jest super.
To jest w ogóle kozacko, możemy ten temat pociągnąć, bo temat placebo jest... Przede wszystkim w ogóle to jest śmieszne, że placebo nie ma jednej definicji, ale pewnie myślimy o tym samym, że bierzesz coś, co nie wiadomo, czy działa, albo nie działa, ale poprawia ci się funkcja poznawcza, poprawia ci się wyniki sportowe i tak dalej. I my mamy takie coś, że my w praktyce tak działamy, że nigdy nie wykorzystujemy placebo w ten sposób, że kup ten suplement, wiemy, że on nie działa, nie, ale kup i on ci pomoże, tylko raczej staramy się działać na takich bezkosztowych mechanizmach, czyli to jest idealnym przykładem jest beta-alanina. Nie wiem, czy stosowałeś kiedyś?
Stosowałem, to jest to mrowienie.
No dokładnie. I część ludzi to lubi, część ludzi tego nie lubi, ale ci sportowcy, którzy to lubią, to często po przyjęciu beta-alaniny, oni tak czują, że po tych 15 minutach zaczyna ich mrowić i mówię, dobra, jest czas na trening, wkręcam się, koncentruję. Ja sam zresztą tak mam. I betalina, ona nie działa doraźnie. To nie jest tak jak z kofeiną, że weźmie się ona za godzinę działa, tylko ona musi się około 4 tygodni magazynować w mięśniach w postaci takiej karnozyny, to jest inna substancja i ona rzeczywiście później pomaga, nie? To ona jest akurat w tej Australijskim Instytucie Sportu w grupie A, czyli tym najlepszych suplementów.
Betalina.
Betalina. Mhm. No właśnie, ale sportowcy często o tym nie wiedzą i oni myślą, że jak zaczyna ich mrowić, no to już jest czas na trening i my to wykorzystujemy i mówimy, to słuchaj, to weź sobie przed treningiem, nie? Więc na takim miękkim efekcie placebo uważam, że przynajmniej my, to jest moje zdanie, nie? Że my tak działamy, ale nie polecamy supli, w sensie kup sobie ten suplement, on ci pomoże, mimo że wiemy, że on może nie działać lub nie działa, nie? Definitywnie.
Ale wykorzystujecie takie niedopowiedzenia, które nie są nieprawdą, ale mogą pomóc w pracy sportowca. To jest bardzo ciekawe, bo ja byłem przekonany, że jak zaczyna mnie mrowić, to wtedy jestem bardziej pobudzony.
Tak, no i to na przykład producenci suplementów do przedtreningowych dodają też betalin. No właśnie po
ja jem przedtreningowo.
No właśnie.
Jadłem, już nie wiem, bo mnie denerwowało to mrowienie. No. Więc... Ale o co chodzi z tym mrowieniem? Czemu jest taki efekt?
One przez takie tam receptory w układzie nerwowym po prostu aktywują i one wtedy to mrowienie występuje, ale to jest niegroźne. W ogóle to jest bardzo bezpieczne, to się nic nie dzieje człowiekowi. No ale właśnie jest ten taki specyficzny świąt, nie?
Ja mam tak czasami też po zjedzeniu piersi z kurczaka, z indyka.
Po tym, że cię zaczyna mrowić?
Też mnie mrowi i nie zawsze, ale zauważyłem, że to jest tylko po mięsie.
Aha. To ciekawe w sumie, ciekawe czy to przez... No raczej te dawki są zbyt małe, żeby tam akurat od betaliny, ale być może są jakieś takie reakcje, nie? Bo to też jest właśnie w dietetyce fajne, że czasami jest tak, że my się tak zacietrzewimy w tym EBM, że o, coś musi działać albo coś może nie działać, ale istnieje coś takiego jak macierz żywności, że jak jesz borówkę czy jajko, to tam są tysiące substancji. I wiedząc, że każda z tych substancji może na dany organizm trochę inaczej zadziałać, to te reakcje mogą być inne. I zdarza się u nas na przykład tak, że ktoś, nie wiem, po odżywce białkowej ma biegunki, mimo że wiemy, że nie powinny mieć biegunek, nie? No to przecież nie będziemy mówić, no nie powinieneś mieć biegunek, jest to odżywka. Tylko właśnie tak jak ty byś miał u nas, byś był pacjentem, to pewnie byśmy zrezygnowali z tego, byś tam miał jakieś takie objawy, nie? Mimo że obiektywnie nie znamy mechanizmu, przez które mogłoby tak się zdarzyć.
Mhm. Ja miałem biegunkę po BCA właśnie, dlatego
to,
no
to było najdziwniejsze. To musimy wyciąć czasę do siebie na Instagram rzucę.
Naprawdę, musiałem odstawić. Mam jeszcze pełne tutaj opakowanie. Powiedz mi, jaką ty dietę u siebie trzymasz?
Wiesz co, ja bym siebie zdefiniował chyba jako taką fleksitariańską, czyli ograniczam spożycie produktów odzwierzęcych. Choć teraz troszkę mniej niestety, bo tam trochę problemów żołądkowo-jelitowych mam.
Ze względu etycznych czy żołądkowych?
Nie, ale co?
Bo mówisz flexi...
Jak? Fleksitariańska, to jest takie, niektórzy lubią, niektórzy nie lubią tych nazw. Ja mam tak, że w sumie do tego neutralnie podchodzę, czyli po prostu jem trochę mniej mięsa, produktów mlecznych i jajek, nie?
I pytam, czy ze względów etycznych, czyli że szkoda ci zwierząt?
Nie, wiesz co, ja głównie ze środowiskowych. Mhm. Miałem tak, że kiedyś zafascynowałem zmianami klimatu, tak pobieżnie, tak? Nie jestem ekspertem, po prostu się interesuję tym. No i akurat dieta ma stosunkowo, wiadomo, to nie jest główny czynnik, który ci może zmienić świat, tylko to jest jakaś tam wisienka na torcie, ale biorąc pod uwagę, że jedzą wszyscy, a nie wszyscy latają samolotami, to rzeczywiście biorąc pod uwagę, jeżeli każdy by zmienił te nawyki żywieniowe, to stosunkowo dużo tych emisji dwutlenku węgla moglibyśmy ograniczyć. No i wiadomo, to jest jakieś coś takiego, że na mnie to oddziałuje mocno, mam tak, że przejmuję się trochę tym prywatnie, no i staram się zmieniać. Nie? My też tak edukowaliśmy, mieliśmy kilka lat z rzędu, robiliśmy w sierpniu, z reguły było gorąco, edukowaliśmy, mieliśmy taką akcję Dbam o klimat, żeby edukować ludzi z zakresu tych diet roślinnych, ale właśnie staramy się, bo uważam niestety, że weganizm trochę cierpi na takich ekstremistach, wrzucających zdjęcie z rzeźni i zobacz, jak zabija zwierzęta, to dla mnie jest tragiczny w ogóle sposób, tylko bardziej pokazujemy na przykład, że obiad bez mięsa może być smaczny, sycący i tak dalej. Nie? I mówi, zjedz sobie tam kaszę z soczewicą czy coś i my pokazujemy, w jaki sposób to można smacznie, zdrowo zjeść. Nie?
To nie jest tak, że te białka z soczewicy na przykład są w jakiś sposób gorsze od tych z mięsa?
One są na papierze trochę gorsze. Jakościowo, szczególnie pod kątem sportowym, bo pod kątem zdrowotnym są zdrowsze, ale pod kątem sportowym są trochę gorsze z trzech względów. One są gorzej trawione, bo mają dużo błonnika i czynników antyżywieniowych i to jest taka trochę krzywdząca nazwa, bo to są substancje zdrowe, ale ograniczają wchłanianie niektórych substancji, dlatego są antyżywieniowe. Na przykład kwas fitynowy, który trochę ogranicza trawienie tego białka. Można powiedzieć, one są trochę bardziej polepione i te enzymy ciężej tam im dotrwać do tego, znaczy dotrzeć do tego białka. One się gorzej rozkładają. Drugim powodem jest to, że one mają mniej aminokwasów egzogennych. To są takie cegiełki budujące nasze mięśnie, których my nie produkujemy w organizmie i musimy spożywać z dietą. I to są kluczowe aminokwasy pod kątem budowych naszych mięśni. Więc jak mówimy zbyt mało aminokwasów egzogennych, to trochę mniej wydajnie byśmy budowali naszą masę mięśniową. No i te rośliny też z zasady mają mniej aminokwasów egzogennych. No i trzecim przykładem jest taki kluczowy aminokwas egzogenny, leucyna. Ona jest takim włącznikiem syntezy białek mięśniowych, czyli ona, kolokwialnie mówiąc, jak zjemy leucynę, to ona mówi, dobra, zaczynamy budować twój biceps. No i leucyny też, białko rośliny mają trochę mniej. Z tym, że jeżeli my jemy odpowiednio dużo tego białka w ciągu dnia, my to też właśnie, coś czego nie ma na to dowodów jeszcze, to jest słabo zbadane ta dieta wegańska w sportach siłowych, ale my po prostu zwiększamy o 10%
ilość białka
w diecie wegan i myślę, że na 99% to mogę powiedzieć, że efekty będą takie same. Mamy już jakieś takie pojedyncze prace w literaturze naukowej, ale po prostu jeszcze słabo metodologiczne, ale myślę, że z czasem będzie więcej tych prac i jak mam taki big picture na to zrobić, to myślę, że to jest rozwiązanie, które niweluje wszystkie te niedociągnięcia białek roślinnych.
I jak ty się po tym czułeś osobiście? Czułeś się lepiej?
Wiesz co, ja nie czuję jakiejś dużej różnicy, bo ja na co dzień jakby odżywiam się zdrowo, po prostu ja też nie wiem, nie jadłem karczków i boczków tłustych mięs, tylko jadłem z reguły pier z kurczaka czy jakąś polędwicę wieprzową, a teraz zamieniłem to na jakiś tofu, więc te zmiany były, myślę, na tyle niewielkie u mnie, że u mnie tak zdrowotnie nie poprawiło to jakoś istotnie mojego funkcjonowania. Jedyne co, no to niestety borykam się z zapaleniem żołądka i duża ilość strączków u mnie powoduje problemy żołądkowo-jelitowe, więc muszę sobie to, no tyle szczęście, że jestem dietetykiem, więc sobie to mogę łatwo manipulować tym wszystkim, nie? No więc staram się to tak wypośrodkować, że na przykład jak wiem, że już zjadłem na śniadanie jakąś tam, załóżmy hummus czy coś, no to na obiad zrobię sobie z tofu coś albo właśnie z pierwszą z kurczaka, a nie załóżmy drugi raz z soczewicą, żeby tych strączków nie było zbyt dużo, nie? To są takie główne problemy.
Dużo czasu już trzymasz dietę? Ile lat?
Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ja nie trzymam diety w ogóle, nie? I paradoksalnie myślę, że sporo osób, które dopiero wchodzą w branżę fitness, załóżmy, mogą mieć na papierze zdrowszą dietę ode mnie, bo na przykład teraz, jak od czerwca jestem cały czas w sumie w rozjazdach, no nie wiem, wczoraj na Instastory wrzucaliśmy, że jadę i mieliśmy dużo pracy, bo tam właśnie z tą konferencją przed wyjazdem, nie zjadłem obiadu, wiedziałem, że będę dopiero o 20 tutaj jadł i byłem mega głodny, to wjeżdżam do Maca i po prostu robię zdrowszy wybór, nie? Że nie biorę Big Maca i kole i jakiegoś tam McFlurry, tylko biorę sobie wrapa i kawę, załóżmy, nie? I to jest coś takiego, nauczyłem się już tak, że jak jestem w domu, jem, gotuję normalnie, no to mam bardzo zdrową dietę, nisko przetworzoną, w sumie w ogóle nie jem jakichś takich przetworzonych rzeczy, ale daje mi to też taki komfort, że wiedząc, że dieta nie musi być idealna, żeby dawać korzystne efekty zdrowotne, bo to, że jak ty masz 30 posiłków w tygodniu i ty dwa zjesz na mieście pizzę i burgera, no to nie wpłynie to istotnie na twoje długoterminowe zdrowie.
Chyba, że jesteś kulturystą.
Chyba, że jesteś kulturystą, to wiadomo, jak szczególnie przed sceną, przed zawodami, no to wtedy to ma wpływ duży. Więc ja tak nie mogę powiedzieć, że trzymam dietę. Trzymałem dietę, jak byłem, nie wiem, w liceum czy na pierwszym roku studiów, jak rzeczywiście miałem zajawkę na sport takie sylwetkowe, to wtedy liczyłem kalorie, fitatu i tak dalej. A później już nauczyłem się tak jakieś intuicyjnie, że wiadomo, każdy z nas ma dietę, no bo to jest sposób żywienia się, ale nie definiuję swojej diety jakoś coś takiego, na czym się mocno skupiam. prostu uważam, że przez to, że mam taką wiedzę teoretyczną i działam w tym na co dzień już od w sumie prawie 10 lat, no to, że wiem, co zjeść podświadomie już, nie? I to mi daje taki komfort, że serio w ogóle się nie przyjmuję swoją dietą i nie, nawet nie myślę o tym, nie?
Ale nie masz czegoś takiego, że na przykład ty jesz przez to. Nie musisz się kontrolować w ten sposób.
Mam taką swoją masę ciała, 92 kg, którą z reguły utrzymuję. Jak mam na przykład taki okres, jak w trójboju chcę sobie podrasować wyniki. Miałem teraz tak, że chciałem wziąć 250 kg w martwym ciągu. No to tam wtedy masowałem ostro, nie?
Ale 290.
250.
250.
No niestety jeszcze taki silny jak Damian nie jestem.
Damian chciał ostatnio pobić rekord 310 z tego, co pamiętam.
310 już chce zrobić? Bo kurczę, to
tak,
już...
tak mi się wydaje, że mi powiedział i widziałem też filmik na Instagramie, że mu się nie udało finalnie.
A, no to kurczę. No ale on to ma ten ciąg mocny.
Ma? Jest dobry?
Jest dobry. No w Polsce to on chyba jakieś medale na mistrzostwach polskich zdobywa, także...
Tak, jest on koks. Mówi, że zdobywa, no. Jest naprawdę dobry. I tu był tak solidnie wkręcony, właśnie dużo o tym opowiadał.
No, on taki ma, że taki, no już podejście sportowe ma stricte, nie? Także, także ciśnie.
Powiedz mi, czyli ty jesz trochę wegańsko, czy jaką w takim razie robisz suplementację? Bo podobno to jest też trochę trudniejsze, jeśli chodzi właśnie o te takie około dietowe rzeczy.
Tak, to trzeba jasno powiedzieć, no, że diety roślinne są trudniejsze do zbilansowania. Jeszcze myślę, że taki model jak ja mam, że jem wszystko, tylko po prostu mniej tych produktów odzwierzęcych, to on wręcz w sumie nie wymaga żadnej suplementacji. Ja suplementuję witaminę B12, ale robię to, ciężko mi nawet określić jaką dawkę, po prostu biorę sobie raz na jakiś czas, mam 500 mikrogramów cyjanokobalaminy i wrzucam po prostu profilaktycznie, nie? Wiedząc, że ja jak w sumie prawie w ogóle nie jem i rzadko jem czerwone mięso, to po prostu dorzucam sobie raz na jakiś czas i robiłem wyniki, w sumie mam wszystkie te, nie ma niedoborów pokarmowych, więc utrzymuję to. Ale już tak stricte dieta wegetariańska czy wegańska w sumie, która jest najbardziej restrykcyjna, no to tam rzeczywiście, może nawet nie suplementacją, bo to można wyciągnąć z diety, tylko to jest trudne. Dietetyk ci to ułoży, ale...
No, ludzie mają takie przekonanie, że jak dobrze trzymasz dietę, to nie trzeba się suplementować, ale to jest bzdura, nie?
Na diecie wegańskiej B12 trzeba suplementować zawsze, bo ona nie ma po prostu źródła roślinnego. I ryzyko niedoborów jest o wiele większe u wegan, nie? Na przykład, nie wiem, w kontekście jodu masz blisko 70% wegan ma suboptymalne stężenia, czyli to jest tak, że po prostu masz niedobór, można powiedzieć, dla zrozumienia dla ludzi. Masz, załóżmy, z niedoborami żelaza jest podobnie. Też tam, w zależności od jaką pracę sięgniemy, jaki punkt odcięcia weźmiemy przy ferytynie, ale to jest nawet do 70% wegan. Co mamy dalej jeszcze? Mamy cynk niedobory, mamy selen, mamy niedobory, mamy jeszcze EPA i DHA, czyli kwasy tłuszczowe omega-3. I to wszystko ciężko wyciągnąć rzeczywiście z diety roślinnej. I myślę, że jeżeli słuchają nas weganie, którzy nie dbają o swoją dietę tak na co dzień, w sensie nie są dietetykami, nie mają w to wkrętki, to myślę, że u nich taka suplementacja kilkoma podstawowymi, myślę właśnie, że B12, myślę, że jodem właśnie i selenem, to są takie kluczowe trzy składniki i EPA i DHA, czyli te kwasy omega-3, te cztery substancje, to bym raczej zalecił tak, że profilaktycznie, nie? Ale jak ktoś ma dietę od dietetyka, no to tylko B12 i resztę rzeczywiście można wyciągnąć, bo tu dorzucić sobie algi, które ci dadzą trochę jodu, tutaj sobie wrzucić, nie wiem, więcej orzechów brazylijskich, które mają trochę więcej selenu i to rzeczywiście da się na papierze zbilansować, nie? Tylko rzeczywiście jest to trudniejsze.
To jest chyba też taka dieta, którą nie każdy może trzymać, prawda? Że niektórym to szkodzi albo przynajmniej się gorzej czują?
Wiesz co, głównym problemem, bo ogółem ona jest bezpieczna na każdym etapie życia, nawet możesz kobietę w ciąży albo dziecko zrobić na diecie wegańskiej, z tym, że ja na przykład powiem ci tak, jakbyśmy rozmawiali prywatnie i miałbym dziecko, to nawet jakbym miał pobudki etyczne, to raczej nie trzeba by było na diecie wegańskiej, wiedząc, że po prostu ryzyko jest o wiele, wiele większe jakichś potencjalnych niedoborów, nie? Mhm. Wiadomo, to znów, jak ktoś się uprze, to zrobi, ale raczej bym nie rekomendował tego. U osób dorosłych myślę, że to już jest o wiele mniejsze, to ryzyko, wręcz korzyści są dużo większe, bo wiemy, że weganie są generalnie zdrowsi, mimo tych niedoborów w ogóle, więc zawsze się zastanawiam, jakby sprawić takiego idealną osobę na diecie wegańskiej, która dba o te wszystkie szczegóły jeszcze, to myślę, że jej zdrowie mogło być jakby jeszcze bardziej podboostowane. Rozumiem, że to chodzi.
Ale to jest trochę nie fair jest ta statystyka, bo wydaje mi się, że porównujemy całą populację do wegan, a powinniśmy porównać całą populację, która trzyma dietę, do populacji, która trzyma dietę wegańską i wtedy to byłoby
fair. To jest super pomysł w ogóle, też tak uważam.
No, bo jak ktoś je codziennie McDonalda i jest w tej całej populacji, to wiadomo, że ma gorsze zdrowie niż ktoś, dba o to i myśli o zdrowiu.
Tak, tylko to porównujemy osoby wszystkożerne do wegan. Mogą być osoby wszystkożerne, które teoretycznie też jedzą zdrowo, nie? To jest taka, wiesz, populacja mieszana i z drugiej strony weganie też. To nie jest tak, że to jest jakaś grupa, która właśnie bilansuje swoją dietę. Często, jeżeli ktoś szczególnie z pobudek etycznych rezygnuje ze spożywania mięsa, to niestety ta dieta, po prostu jak jadł kiedyś ziemniaki, mięso i surówkę, to teraz je ziemniaki, surówkę, nie? I to jest najgorsze, co można zrobić, bo nie zastępuje tych produktów odzwierzęcych i wtedy te ryzyko niedoborów jest dużo większe. Nie jedzą frytki, jedzą lody wegańskie po prostu. I to uważam też jest taki trend z jednej strony korzystny, bo na tą dietę wegańską, bo dużo więcej tych produktów się pojawia, a z drugiej strony niekorzystny, bo ludzie utożsamiają weganizm ze zdrowiem, a mamy coraz więcej dowodów, że te przetworzone produkty wegańskie, one tak samo szkodzą zdrowiu, jak te przetworzone produkty niewegańskie, nie? I nawet są takie już wskaźniki w badaniach, żeby to wyróżniać tej właśnie grupy osób, czyli weganie, którzy bazują na nisko przetworzonej żywności i tak zwany unhealthy index.
Czyli, czyli robią się powoli niezdrowi weganie.
Tak, tak. I nawet w badaniach się podkreśla, że młodsze osoby właśnie na diecie wegańskiej są mniej zdrowe niż te pokolenia wcześniejsze, właśnie z tego względu, że mamy, idziemy do Biedronki teraz i mamy parówki, kiełbasy wegańskie, lody, wszystko mam sobie
wegańskie. I te restauracje wegańskie, jak idziesz do restauracji wegańskiej, jesz wielkiego burgera, który jest wegański, to też wcale nie znaczy, że on jest jakiś super zdrowy.
No oczywiście, że tak. No,
jest, to jest smaczny, bo jadłem rzeczywiście. I śmieszne są swoją drogą te nazwy. Kurczak wegański.
To w ogóle nie wiem, czy jest dużo dyskusji. Jak ty do tego podchodzisz w ogóle, do tych nazw wegańskich? Co uważasz, że to jest spoko, czy nie spoko? Kiełbasy wegańskie albo masło.
Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie robi mi to żadnej różnicy. Jakoś się nad tym nie zastanawiam, ale wydaje mi się, że to jest takie, jeśli chcesz być wegański, marketingowo to ma sens. Jeśli ja głównie myślę o rzeczach z punktu widzenia marketingowego i no, jeśli przychodzi ktoś do ciebie i chcesz mu wytłumaczyć, co je, no to łatwiej mu dać taki odnośnik do tego, co jadł wcześniej i to się spina i ktoś wie, co zamawia. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy to ma sens. A z perspektywy etycznej to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. A ty?
No ja właśnie podobnie, ale jest sporo dyskusji jest o tym, wiesz? Nawet jest tak, że te mleczarskie czy mięsne organizacje mocno z tym walczą i nawet chyba wiem, że na przykład w maśle orzechowym jest tak, że już nie możesz mieć nazwy oficjalnie masło orzechowe, tylko pasta orzechowa. W mleku sojowym też już jest tak, że nie możesz nazywać tego mleko sojowe, tylko napój sojowy.
Czyli chodzi o konkurencję.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest to. Ja też nie wgłębiałem się jakoś to na takim etapie prawnym, ale myślę, że tak, jakbym tak strzelać. No ale to dla mnie to wiadomo, jak jest. Nie? Jak ktoś pił zawsze mleko i teraz ma do kawy i do szejka i do owsianki wlewa to samo, tylko po prostu jest soi, a nie z mleka, no to przecież łatwiej mi powiedzieć mleko sojowe niż napój sojowy albo napój roślinny. Nie?
No wydaje mi się, że to jest takie logiczne, że po prostu używamy odnośników, które znamy.
Ale wiem, że dużo osób takich, które mocno... Bo to są takie te wojenki trochę w cudzysłowie polityczne, nie? Że w propagatorzy wege i tacy antywege, no to oni na przykład mocno tam negatywnie do tego podchodzą, nie? No, że jak właśnie przychodzisz na weganizm, to po co ci kiełbasa, jeżeli ty nie chcesz jej jeść? Ale niektórzy podchodzą etycznie, lubią kiełbasę, ale nie chcą jej jeść. No i mają ten wybór, nie?
Dużo ludzi ma problem z jakimiś mało istotnymi rzeczami.
To w tym jest prawda, no.
Powiedz mi, jak zająłeś się dietetyką? Gdzieś słuchałem w podcaście jednym, że miałeś rozważania pomiędzy medycyną a dietetyką i gdzieś tam ci się to rozbiło. Jak wyglądał ten początek?
Więc to początek w ogóle zaczął się tak, że było takie forum kulturystyczne, KFD. To jeszcze wtedy właśnie były te fora wszystkie w internecie. To był
stary internet przed social mediami.
Dokładnie tak. Nawet ostatnio wszedłem w przypadek, chciałem wejść na sklep na KFD i wszedłem na te forum.
To forum dalej działa.
Tak, no widziałem, że tam ruch jest mega mały, ale widzę, że jeszcze stoi, nie? I to był chyba 2012 albo 2014, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale ja miałem problem z nadmierną masą ciała w okresie gimnazjalnym. W podstawówce w sumie od zawsze byłem takim pulchnym bardziej dzieckiem i było tak, że kiedyś doznałem kontuzji, tam złamałem sobie palca z przemieszczeniem i był taki okres, że po prostu 2 tygodnie nie mogłem nic robić. No i siedziałem, grałem w CS-a i jadłem dużo i zrobiłem się takim już pulchnym naprawdę. My całe życie graliśmy w siatkówkę. No i jak wróciłem do tych treningów siatkarskich, no to już zacząłem to tak przeskładać naprawdę, nie? Że no widziałem, że odstaję po prostu od kolegów, którzy są lepsi teraz ode mnie.
Byłeś za gruby.
Byłem za gruby. I stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. No i oczywiście to było takie na maksa toksyczne podejście, że zdrowa Micha 100%. Ja miałem, wiesz, 16 lat. Oni mówią, dobra, tam koledzy na forum pomogli ułożyć dietę. Zjedzę tam makaron z kurczakiem na obiad. Ja nigdy nie gotowałem wcześniej. Miałem, nie wiem, ile tam, no w gimnazjum byłem. No i poszedłem do naszego lokalnego sklepu. Mówię tam do pani, którą znałem. Mówię, że poproszę makaron. Ona mi dała jakiś pierwszy lepszy z brzegu, jakiś pszenny. No i wrzucam, czy może taki być. Oni mówią, że nie, że tego ten psu nie dała, jest tylko razowy. No takie podejście, łyżeczkę dżemu, chłopie, miałem z 13 czy 14 jednostek treningowych w tygodniu, nie? A oni mi, serio, miałem tak, że miałem okres...
Jak mogłeś być gruby przy tylu jednostkach treningowych?
Wiesz co, bo tak jak ci mówię, że miałem ten taki etap, że kilka tygodni nie mogłem trenować i to mocno jakby wpłynęło, serio. Myślę, że z 5, 6, 7 kilo wtedy przytyłem.
Najadłeś się ciasta kilodów.
Tak, tak. No piłem w kole taką normalną, no to było takie niezdrowe, nie? I oni wtedy mówią, że ja na przykład nie mogę zjeść łyżeczki dżemu do serka wiejskiego na kolację, bo one to są cukry proste, się odkładają jako tłuszcz, nie? Gdzie, no to jest takie już ekstremalne podejście, niezdrowe pod kątem sportowym. No ale bądź od tego się wszystko zaczęło. Wtedy mocno schudłem naprawdę.
Wytrwałeś w tej diecie?
No i tu powiem ci, że miałem psychę, się śmiałem jak kulturysta trochę, że ja serio byłem tak, że mieliśmy trening siatkarski, ja potem szedłem na siłownię i wracałem do domu i na przykład jeszcze miałem taką bieżnię w domu, jakąś taką rozklekotaną i tam robiłem jeszcze serio jakieś interwały, nie? Czyli miałem z 8 godzin takiego, że nie jadłem nic i miałem intensywny trening i miałem taką zasadę, że nie jadłem chleba, właśnie żółtego sera, więc w sumie w domu, gdzie głównie to jadłem, to dużo po prostu produktów mi odpadło. No i...
czyli jesteś trochę obsesyjny?
No, myślę, że jak mam taki jakiś cel, to prywatnie jestem trochę obsesyjny.
W takiej pozytywnej formie oczywiście.
Tak, no, że jak już tam nie lubię przede wszystkim siebie tak zawodzić, nie? W sensie jak się z kimś umówię, albo powiem komuś, że coś zrobię i miałbym tego nie zrobić. Nawet nie wiem, czy kiedyś miałem taką sytuację, nie? Bo czuję tak mocne, nie wiem, jakieś, nawet nie, ciężko mi znaleźć słowo.
Ja mam dokładnie tak samo. Ja pamiętam, jak czegoś nie zrobiłem, to pamiętam to, że 10 lat temu powiedziałem coś komuś i tego później nie zrobiłem.
To jest tragiczne uczucie.
Do tej pory mnie to ściga.
No, nienawidzę. No i przede wszystkim przed sobą tak później, nie? Że patrzę, mówię, co powiedziałem mu, że zrobię, nie zrobiłem. Nie?
Tak, jestem niewarty zaufania w tym wypadku.
No. Więc tak zacząłem tą przygodę. No i później na tym forum tak się coraz wgłębiałem, tam już tą masę ciała miałem prawidłową. Później przyszło liceum i w tym liceum byłem ukierunkowany, żeby iść na kierunek lekarski, na medycynę. Byłem w takim stosunkowo dobrym liceum u nas w Wałbrzychu. No i tam mocno się tym interesowałem, całą tą medycyną, ale cały czas ta dietetyka gdzieś tam z boku była. I kiedyś, to w ogóle patrz, jak czasem przypadek rządzi ludźmi, nie? Że szedłem, moja koleżanka, widziałem, że czytam jakąś książkę o dietetyce, jakiś test rozwiązywała. Ja mówię, dawaj, nie? Mówię, ja tam trochę czytam, to zobaczymy, czy mi się uda. No i tak z czapy rozwiązałem ten test i w ogóle tam chyba z 80% miałem. I ona mówi, że co, skąd ty to wiesz? A dla mnie to było takie mega naturalne, bo to taka moja pasja była, nie? I to mieliśmy taki jakby kącik dla olimpijczyków, gdzie oni się uczyli i to było przy naszej tej klasie z liceum. I wyszła nasza nauczycielka, no i właśnie tam zaczęliśmy rozmawiać o tym. I ona mówi, to dawaj na olimpiadę, jak ty się tym interesujesz, z wiedzą o żywności. Ja mówię, w sumie dobra, nie? No i poszedłem w ogóle tak też z marszu. No i zostałem w ogóle finalistą tam na szczeblu Polski, nie? No i mówię, kurde, mega spoko. Więc na następnym roku jeszcze bardziej tam poczytałem się, zacząłem wgłębiać już tak książki, jakieś takie popularne naukowe zacząłem czytać. No i ta dietetyka taka dużo wyparła tej takiej medycyny, można powiedzieć, i mocno skupiłem się na tej dietetyce. No i na tych kilku olimpiadach w tym liceum byłem, tam część powygrywałem, niestety albo teraz na szczęście, bo jeżeli zostałoby się laureatem, czyli tym najwyższym osiągnięciem jakby na szczeblu Polski, to miałeś z automatu wejściówkę, żeby studiować lekarski na UJ w Krakowie. I okay. Ja mówię, ja nie będę pisał dobrze matury, ja sobie zrobię laureata i pójdę na UJ, nie? No i na szczęście nie zostałem tym laureatem, bo bym pewnie poszedł na ten UJ.
I jak się wtedy z tym czułeś?
Wtedy byłem trochę, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja pamiętam dokładnie te pytania, które były i uważam, że one były obiektywnie niepoprawnie zadane, w sensie one były bardzo serio, bo na przykład który produkt ma więcej kalorii, były chipsy, czekolada i tak dalej, z tym, że czekolada może mieć załóżmy od tych 500 do 600 kalorii, chipsy podobnie, od 500 do 600, nie? Więc to było coś takiego, że...
Plus jakie chipsy, jaka
czekolada? No właśnie, wziąłbym Lacy z pieca i wziąłbym Milkę normalną, no to Milka by miała więcej, nie? A wziąłbym jakąś taką czekoladę, jakąś tam załóżmy nawet, nie, gorzką, no byle jaką, nawet normalną i Lacy takie normalne, no to Lacy mogły być więcej, nie? I pamiętam, że byłem realnie sfrustrowany, że te pytania, w sensie kilka takich, wiadomo, jak tam na 70
trzeba
pytań...
było zrobić taką notatkę.
No i to pamiętam, mnie trochę tak zirytowało. No zostałem tym finalistą, tam też jakieś korzyści z tego miałem, ale nie poszedłem na tą. I poszedłem na dietetykę. Na tej dietetyce też było tak, że byliśmy trochę do przodu, w sensie, że ja dużo czytałem cały czas o tej dietetyce, w sensie poszedłem już z wiedzą, którą uczyliśmy się załóżmy przez pierwsze 2 lata, nie? To już byłem na tym pierwszym roku z tą wiedzą i poprawiałem w ogóle maturę jeszcze po pierwszym roku, żeby pójść i napisałem ją dokładnie tak samo jak rok wcześniej. No i stwierdziłem, już potem zacząłem współpracować z ludźmi, bo ja stosunkowo szybko zacząłem pracę z pacjentami i stwierdziłem, że jak już z tego zaczynam zarabiać, to jest taka moja pasja, już powoli te nasze social media zaczęły rosnąć.
Który to był rok?
To był drugi rok studiów. Na drugim roku studiów zacząłem pracować z ludźmi.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
I jak wyglądały perspektywy wtedy bycia dietetykiem, a bycia lekarzem? Bo rozumiem, że bycie lekarzem to jest taki ustabilizowany zawód, natomiast dietetyka nie wiem, jak wtedy stała.
W ogóle i wtedy i teraz jest w ogóle niestabilnym rynkiem i powiem ci szczerze, że jeżeli nie masz własnej firmy albo nie jesteś przedsiębiorczy, że nie robisz jakichś projektów, kursów i tak dalej, no to niestety zarobki w sferze dietetyków to jest kwestia 5 tysięcy netto, w zależności gdzie pracujesz. No więc to wiadomo, jest coś, że nie jest jeszcze najgorzej na świecie, ale też nie jest nawet, myślę, stosunkowo dobrze, szczególnie jak mieszkasz w dużym mieście. I to jest coś, z czym my się staramy u nas w firmie walczyć. Staramy się wymyślać nowe jakby rozwiązania, które pozwolą naszym dietetykom zarabiać więcej. No my wtedy, ja już miałem swoją firmę, więc oprócz tego, że byłem dietetykiem, że współpracowałem z ludźmi, to jeszcze właśnie już miałem takie zlecenia napisania artykułów, bo ja właśnie mocno w tym świadku naukowym się odnajduję, takich wystąpień jakichś na konferencjach, robienia wykładów, to mnie bardziej jara, nawet chwilę myślałem, żeby na uczelni zostać, no ale tam właśnie był ten problem, że zarobki były stosunkowo niskie, wręcz śmiesznie niskie uważam, jak na osoby, które tam powinny pracować.
No ale, ale z drugiej strony są wykładowcy, którzy są jakimiś turbo biznesmenami, więc zastanawiam. Myślisz, że oni to robią pro bono? Po prostu przychodzą, bo chcą poszerzać wiedzę, czy jak to wygląda?
Wiesz co, szczerze ci powiem, że nie wiem, jak to wygląda wśród takich jakichś wybitnych jednostek. Wiem, że w zależności od stopnia naukowego, czy tytułu naukowego, bo to jest, nie chcę wchodzić, to się czymś tam wyróżni. Jak jesteś doktorem, to zarabiasz więcej niż magister, jak jesteś profesorem, to zarabiasz więcej niż doktor, nie?
Ale dla jakiegoś biznesmena to i tak są jakieś pieniądze, tak. Wiesz, nieistotne.
I myślę, że oni to mogą robić przynajmniej, ja patrzę tak ze swojej perspektywy, bo ja robię doktorat z dwóch względów głównie. Przede wszystkim dla siebie, bo chciałem w życiu mieć doktorat, a po drugie po to, żeby, nie wiem, jak będzie mieć kurs, to żeby ludzie chętnie kupowali ten kurs. I myślę, że oni działają podobnie. Że to jest tak PR-owo, wizerunkowo głównie. Mhm. Bo myślę, że nawet jak ktoś jest wybitnym ekspertem, to negocjacyjnie nie da rady wyciągnąć stawek takich od uczelni, żeby to się dla niego opłacało. Wiem, bo nawet do nas się teraz też zgłosiła uczelnia i wiem, jakie warunki proponują. I też biorąc pod uwagę po prostu...
Możesz powiedzieć, jakie warunki proponują?
No mogę. No to było 50 zł za godzinę i w ogóle nam powiedzieli przez
50 zł za godzinę
tak,
wykładu?
Tak, tak.
Wow.
No więc...
Czemu nie wziąłeś?
No i negocjowaliśmy wyższe stawki i nawet te wyższe, które my proponowaliśmy, to było też tak trochę, że my też PR-owo do tego podeszliśmy, że nam mi by się tego nie opłacało robić finansowo, ale no to jest tak, że nie opłaca się, ale trochę warto, nie? Trochę takie podejście. No, bądź no teraz zobaczymy, jak to tam jeszcze mają się odezwać, jakimś innym pomysłem. No ale no widzisz, jak to wygląda, nie? Wiemy, że mam kilku kumpli doktorów, którzy wykładają, tam jest trochę lepiej, ale nadal są to stosunkowo niskie kwoty. No więc ogólnie te wykładaj na uczelni publicznej, bo myślę, że w prywatnych jeszcze tam się jakoś można pewnie dogadać lepiej, nie? Bo też wykładamy na prywatnej, to tam są stawki lepsze i to ponad trzykrotnie, ale no to dalej jest taka pieniądze, że jakby ktoś przyszedł z ulicy, no to super, ale jak już jesteś ekspertem w danej dziedzinie i nie wiem, jak my robimy kursy, no to dla mnie sprzedanie kilku kursów po prostu jest bardziej opłacalne biznesowo, nie?
Czyli poszedłeś na dietetykę zamiast na medyczny i zacząłeś pracować, otworzyłeś swoją firmę, miałeś jakieś zlecenia na pisanie artykułów. A kiedy się zaczął temat dietetyka nie na żarty?
Wiesz co, bo dietetykę nie na żarty my założyliśmy we trójkę. Ja, mój brat i Leszek, czyli nasz przyjaciel. I było tak, że my wcześniej każdy z nas działał osobno. Z tym, że my razem mieszkaliśmy, my razem, ja z Leszkiem studiowałem, Wojtek studiował równolegle na innej uczelni, razem mieszkaliśmy, razem imprezowaliśmy, razem chodziliśmy na siłkę, wszystko robiliśmy razem i po prostu wracaliśmy do domu, nawet razem te wszystkie posty pisaliśmy, tylko że on się za plecami pisał o witaminie C, a ja o oleju kokosowym, nie? I było tak, że coraz częściej zauważaliśmy, że też śledziło nas te same osoby i na przykład pisały do nas trzech, za ile mi ułożysz dietę? I wiesz, jak to było? Że trochę musieliśmy ze sobą konkurować. I to było takie, jeszcze nie, na szczęście nie doszło nigdy do takiego jakiegoś niezdrowej konkurencji, czy niezdrowego w ogóle jakiegoś podejścia między nami. Ale widzieliśmy, że to jest takie trochę niesmaczne na co dzień.
Jak rozwiązaliście ten problem, jak ktoś do was pisał i do was trzech i pytał, za ile ułożycie dietę?
Wiesz co, z reguły było tak, że nie targowaliśmy się, mieliśmy takie same stawki, nawet nie pamiętam, ile to już teraz było. A tam załóżmy, nie wiem, za 150 zł i dawaliśmy i z reguły było to, że kto pierwszy mu odpisał, do tego z reguły szedł, nie? I...
Ja bym chyba grał w marynarzyka.
Jakieś tam ta hipo 3 yellow.
To by było fajne. No ale to jest taka dziwna sytuacja pomiędzy znajomymi, co? Ciężko z tego wybrnąć.
Ciężko, bo to rzeczywiście. No, z jednej strony chcesz mieć tego klienta, chcesz rozwijać biznes, z drugiej strony masz ziomka, z którą spędzasz całe życie i nie chcesz być nie fair wobec niego, nie? Mhm. No i kiedyś ktoś, nawet nie pamiętam kto to, ale kilkukrotnie zdarzyło nam się na jakichś konferencjach wspólnych słyszeć, że dlaczego wy nie działacie razem? No i tak... Myśleliśmy o tym. No i kiedyś byliśmy, siedzieliśmy przy jakimś piwku, właśnie pisaliśmy jakiś artykuł i mówimy, dawajcie sobie zrobimy wspólnie firmę, nie? No i mówimy, dobra, nie? Siedliśmy, tak. Mówimy, dobra, zakładamy firmę, ale trzeba zrobić jakiś marketingowy strzał. To mówimy, piszemy, wtedy my tak głównie w sportowej dietyce siedzieliśmy. Dawajcie, piszemy do znanych sportowców, żeby zostali barterowo i weźmiemy, nie? I pisali, pierwszy do kogo napisać to był Pudzian.
Odpisał?
Nie, Pudzian nam nie odpisał, ale dużo sportowcom odpisał. I olimpijczyków, i jakichś takich, nie wiem, i skoczkowie, kadra skoczków narciarskich nam odpisała, dużo serio nam odpisało. Kilku nawet udało się złapać, nie wiem, z Krzyśkiem Diablo, Włodarczykiem, tu chłopaki byli w Warszawie na spotkaniu z bokserem. Tam u nas w tej strefie kulturystyczno-turbojowej, mamy z tego świadka, jesteśmy, to tam w sumie dużo połapaliśmy osób. No i zaczęliśmy tak działać, nie? I wtedy właśnie głównie rozwijaliśmy się w tej branży fitness, bo ona wtedy miała ten swój rozkwit i w sumie i na YouTubie, i na Facebooku, i na Instagramie. I dzięki temu, że my obalaliśmy te takie najpopularniejsze rzeczy, typu, że od białka białko nie niszczy nerek i że BCA nie działa, no to dużo mieliśmy takie zasięgi, bo wtedy jeszcze to było kontrowersyjne. Wtedy mało osób opierało się o dowody naukowe, było bardzo dużo szamaństwa i my na przykład też nie baliśmy się dyskutować, bo wiedzieliśmy zawsze, że jeżeli mamy dowody, że coś jest prawdziwe, no to nie baliśmy się osoby, która ma o wiele większą moc, załóżmy, no bo jest bardziej rozpoznawalna, jest dłużej na rynku. Weź i mówisz, no nie mówisz prawdy, słuchaj, tu jest taki i taki dowód, jest taki i tak, nie?
W jaki sposób to komunikowaliście? Posty na Instagramie, czy dyskusja w komentarzach?
Jeszcze wtedy nie było Instagrama chyba, my na Facebooku działaliśmy na początku i było tak, że z reguły wchodziliśmy do kogoś w komentarze i po prostu z nim wchodziliśmy w dyskusję. Czasami, jeżeli były jakieś większe dramki, to odnosiliśmy się do nas na Facebooku. I no to chyba trzeba wprost powiedzieć, że na takich dramkach to nam marketingowo bardzo pomogło, nie? Szczególnie, że wtedy właśnie osoby, które propagowały wiedzę nieopartą o dowody, były bardzo na topie. I
bardzo się obrażały pewnie, jak ktoś im mówił, że nie mówią prawdy.
Tak, no i czasami wchodzili w dyskusję. I z reguły było tak, że no nie, głupio mi tak, nie chcę zabrzmieć jakiś bus taki, nie? Ale z reguły, no jak mieliśmy te dowody, oni nie mieli, no to wychodziło na nasze.
Ciężko było z wami dyskutować, no pokazujesz mu dowód. No
to... Tak. I to jeszcze wtedy właśnie nie było tej mody na opieranie się na badania naukowe, bo teraz w sumie wszyscy to robią, nie? To nie jest jakiś wyróżnik.
Narobiliście sobie wrogów?
Myślę, że niestety tak, choć my zawsze staraliśmy się to podkreślać, że my personalnie nikogo nie oceniamy. Tu jest dobrym przykładem. Chyba mogę to powiedzieć. Kuba Maurycz, z którym ja nigdy prywatnie nie rozmawiałem i mam wrażenie, że my byśmy sobie mogli siąść i pogadać sobie, wiesz, o sporcie, o nie wiem o czym, o biznesie, o tak dalej, ale naukowo my się nie zgadzamy, nie? Michał Undra, załóżmy, kiedyś też, on był u ciebie w podcaście. My też kilkukrotnie z nim dyskutowaliśmy, bo naukowo się nie zgadzamy, ale no teraz być na konferencji jest mega spoko ziomkiem, nie? I to jest takie coś, że ja staram się zawsze odgradzać to, no ale wiadomo, że u niektórych to, niektórzy też to są w stanie odgrodzić, a niektórzy biorą to do siebie personalnie. I to jest trochę przykre i myślę, że dużo osób nas nie lubi. Mieliśmy też kilka osób, które wręcz wyzywały i nas tak personalnie i pisały w komentarzach, nasze odbiorcy wyzywały. Nawet kilkukrotnie musieliśmy dać bana, choć nigdy nie chcieliśmy tego robić.
Jakoś face to face, jakieś miałeś jakieś dziwne sytuacje, czy nie?
Wiesz co, na szczęście nie, ale miałem kilka razy tak, że jak byłem na jakichś zawodach trybujowych czy coś, no to widziałem takie nieprzychylne wzroki, ale nigdy nic mi tam nic nie zrobił, nic nie powiedział. No ale czasem czujesz, że nie jesteś pożądany, nie, w towarzystwie.
W internecie ludzie są odważniejsi zdecydowanie.
No, tak trochę jest, no. No, ale na szczęście tam wujek żadnych nie mieliśmy.
Czyli to był jakiś taki bardzo szybki wzrost, jak zaczęliście robić sobie te bójki w internecie i widzieliście, że to był wykres lajków szedł w ten sposób?
O, no, strasznie. Powiem ci, że to był w ogóle wybitne wzrosty mieliśmy, bo my jak my połączyliśmy się w trzech, nie wiem, czemu tak było, nie? Bo każdy z nas cały czas coś robił i połączyliśmy się w trzech i serio mieliśmy kilka miesięcy takich, że z tygodnia na tydzień nam ponad 1000 osób przychodzi na Facebooka, gdzie wtedy to były no przeogromne liczby, nie?
Bez reklamy.
Bez żadnej, bo wtedy to w ogóle my zero wiedzy mieliśmy marketingowo-sprzedażowej, nic, nie? Po prostu robiliśmy to naszą wiedzę marketingową, wiedzę merytoryczną sprzedawaliśmy, pokazywaliśmy właśnie już tych sportowców, dawaliśmy jakieś tam tipy, właśnie dyskutowaliśmy, były jakieś dramy i strasznie urośliśmy wtedy na Facebooku. No i potem otworzyliśmy sobie Instagram. Przerzucaliśmy sobie po prostu przez długi, długi czas treści z Facebooka, które tworzyliśmy na Instagram, bo my głównie się na Facebooku skupialiśmy. I w ogóle tam śmieszne jest to, że my w ogóle na Instagramie się nie skupialiśmy. Myśleliśmy, że to jest takie medium, jak na początku był TikTok, że każdy się z tego śmiał, nie? Mm-hmm. O, dla dzieciaki siedzą, a teraz wszyscy TikToki.
Ja pamiętam jeszcze, jak też tak myślałem, jakby mi było wstyd założyć Instagram. I pamiętam, że jak założyłem, to ludzie do mnie pisali, ty masz Instagram, o co chodzi w ogóle? No.
Nie, a teraz kurde, biznes, teraz główny biznes.
Główne medium teraz, no.
No, więc to, no i w ogóle my teraz w kontekście TikToka tak też myślisz, bo my też trochę się opieraliśmy tym TikTokiem, no i za późno żeśmy weszli, nie? I tak daliśmy sobie słowo, że jak wyjdzie jakaś nowa platforma, to od ręki z buta wchodzimy, bo to po prostu szkoda potencjału, nie? Szczególnie tych początkowych.
Ja mam dokładnie tak samo i też się opierałem długo przed TikTokiem, ale wszedłem, bo pamiętałem, że jestem taki właśnie, że mam opór przed tymi nowymi technologiami, nowymi aplikacjami i wszedłem i to mi bardzo pomogło, jeśli chodzi o ten podcast, także to był super ruch. Teraz nawet już mnie mi pomaga, ale w pewnym momencie to był dla mnie taki główny driver wzrostu. Ale ja robię też wideo, więc to jest troszeczkę co innego.
No właśnie, to też jest. No.
Ale ty też nagrywasz jakieś wypowiedzi z tego, co widziałem.
Wiesz co, staram się teraz te rolki wejść.
Rolki się super.
No właśnie, to wszystko. Mamy taką teraz super dziewczynę, Marcelinę, która u nas ogarnia kwestie marketingowe i ona w rolkach, no ona się śmieje, że ona tu mogła w teatrze jakimś grać, nie? Ona ma taką jakąś umiejętność mimiki i tak dalej, no że bardzo robi to wesoło, z jednocześnie merytorycznie i ma do tego talent. Ja trochę mniej się czuję, wolę w wersję pisaną albo takie wystąpienia jakieś publiczne, że wyjdę sobie za wykład i w tym się czuję najlepiej. No ale no, trzeba się przestawić, no, trzeba się do rynku dostosowywać, nie?
Mhm. Słyszałem gdzieś, że uczyłeś się wystąpień publicznych, dobrze słyszałem?
Wiesz co, to chyba za duże słowo, bo nigdy tak oficjalnie, nie wiem, nie brałem. Kiedyś chciałem tutaj do Maciej Orłoś, on pracuje, to jest jakiś tam taki, pewnie każdy, kto ogląda telewizję, to go zna. I wiem, że oni mają z TVP jakieś wystąpienia.
To oczywiście, było... to jest jakiś gościu z telewizji, już teraz
Tak. No i oni mieli też Tomasz Kamel. No wiadomo, że to trochę politycznie trochę się rozjeżdżamy w tych wszystkich rzeczach, no ale to nie o to w tym się rozchodzi, bo te umiejętności mają przeogromne. Uważam, że Tomasz Kamel to jest... Chciałbym kiedyś tak dobrze występować publicznie i tak mieć umiejętność wypłynięcia z każdej sytuacji i też rozmowy z ludźmi i zachowania się, jak on.
Ty wchodzisz w interakcję, jak prowadzisz wykłady z ludźmi?
Staram się bardzo i szczególnie na szkoleniach, ale nawet na konferencjach, nie? Że zawsze mam taką swoją niepisaną zasadę, że zaczynam od jakiejś interakcji z ludźmi, nawet podniesienie ręki, czy wstanie, czy coś, no bo to z reguły potem ludzie cię chętnie chcą słuchać, nie?
Mówisz, że wybrnięcie z jakiejś sytuacji, z jakich na przykład sytuacji miałeś problem z wybrnięciem?
Wiesz co, kiedyś miałem tak, że jak czasami ja się poczuję za luźno, to używam słów, których używam w najbliższym gronie, które wiem, że nikogo nie urażą, a które nie wypada powiedzieć w większej publice. I miałem kilka takich sytuacji, że użyłem słowa, które mogą być obraźliwe dla kogoś. I miałem nawet teraz tak, że później się złapałem na szkoleniu u nas, że no już nawet nie pamiętam, co tam powiedziałem, ale że potem się złapałem wzrokiem z takim mężczyzną i widziałem, że go to ukuło, nie?
Co możesz powiedzieć, co powiedziałeś?
Właśnie, kurde, wiesz co, szczerze, z ręką na sercu teraz nie pamiętam, co tam dokładnie powiedziałem, bo miałem kilka takich sytuacji.
Ale ja też się ostatnio łapię na tym, że jak się poczuję za luźno, to zaczynam mieć luźniejszy język, zaczynam mówić rzeczy i teraz widzę, że kogoś uraziłem. No. Kurwa mać. I na początku sobie rozpisywałem tę sytuację i rozpisywałem sobie, co zrobiłem, jak się czułem, dlaczego to powiedziałem i dlaczego uraziłem tą osobę. Nigdy nie mam takich intencji, ale jak się bujasz z ziomkami i masz taki inny język z nimi, to później jak się poczujesz luźno, to bardzo łatwo kogoś obrazić. Nie?
Szczególnie, że każdy ma jakieś tam swoje przeżycia, nie? I czasem kiedyś właśnie chyba, czy to Tomek Kamel nie padał, czy ktoś inny, ale że... A nie, to w ogóle mówił Abelard Giza na jakimś swoim podcaście, czy na jakimś, chyba w kanale sportowym to mówił, że coś tam o biciu żony miał jakiś żart gruby taki, nie? I mówisz na stand-upie i do jakiegoś gościa coś tak zażartował i widać było, że on i żona, wiesz, zamarli, nie? I to jest właśnie to uczucie. I ja nie mogę, nie? Ja miałem coś podobnego z tym gościem. I po prostu aż mnie tak trochę dreszczyk przez po plecach. No i właśnie to jest taka sytuacja, że nie wiedziałem, czy wrócić się do tej sytuacji i ją wyjaśnić, że, czy pójść dalej. No i miałem tak, że po prostu przyjąłem, że 99% osób nawet nie zauważyło tego, więc poszedłem dalej, nie? No ale to są takie sytuacje, uważam, że...
A już teraz jakbyś tego wybrnął, masz na jakiś pomysł?
Wiesz co? Myślę, że też chyba jednak bym... Po prostu teraz staram się pilnować tego bardziej. To jest główna zasada u mnie, że jak ktoś mnie słucha, to jakby staram się być bardziej empatyczny. Tego też firma nauczyła. Gdzieś mnie takie podejście, że wszyscy są tacy jak ja i nikogo nic nie uraża i sobie mogę pożartować i ludzie wszyscy lubią innych ludzi. A teraz jak pracuję z ludźmi, to wiem, że to jest całkowicie inne podejście. To jest głównie. Ale myślę, że bym po prostu też jednak poszedł dalej w to, nie? Że nie staram się tego wrócić, tego tłumaczyć. No bo większość jednak nie tego nie wyłapała, nie?
Mm-hmm. Powiedz mi, jak z tego, co gdzieś też słuchałem, jak startowaliście z dietetyką i na żarty, to nie mieliście za dużo doświadczenia w biznesie. I podobno mieliście jakieś fuck-upy na początku.
Mieliśmy kilka. No głównie to zabolało nas finansowe, wiadomo, nie? To pierwszy był taki, że my mieliśmy takie swoje biuro, pierwsze wynajęliśmy. No i jeszcze nas było mało, tam złożnie piątka nas była w firmie, nie? No i tam powoli trzeba było zatrudniać szóstą, siódmą osobę. No i mówimy, dobra, trzeba zmienić biuro. No i mieliśmy taką małą klitkę tam we Wrocławiu, żeby nie rozmawiać o takiej, bo nie mieliśmy też takie, że my nie mieliśmy swojego pokoju jako założyciele, a pracownicy tylko swoi pracownicy, tylko siedzieliśmy wszyscy razem. Więc jak były jakieś takie poważniejsze rozmowy, to my wychodziliśmy sobie do parku naprzeciwko tego budynku i kiedyś było tak, że była jakaś brzydka pogoda, no i mówię, dobra, trzeba zmienić biuro, nie? Poszliśmy sobie do parku. Dobra, słuchajcie, nie ma czasu, jeździmy na szkolenia, dawajcie, sprawdzimy szybko jakieś tam OLX-y, oto domy. Dobra, tutaj obok jest jakieś biuro 300 metrów kwadratowych, nie? A nas była szóstka.
Wzięliście biuro 300 metrów kwadratowych.
12 koła, nie? Dobrze, wtedy był taki moment, że... I mówi tak, firma się będzie rozwijać, będzie dużo osób przychodzić, będzie gdzie trzymać paczki, jak myślą, dobra, idziemy w to, nie?
No i naprawdę wzięliście biuro... No,
wzięliśmy biuro 300 metrów, patrzyliśmy tam... Zacznij głupio mówić o tym, nie? No, płaciliśmy chyba z 12 tysięcy, to jeszcze było z kilka lat temu. No i po tym, jak sobie pomyśleliśmy, że w skali roku to jest ponad 100 tysięcy, które moglibyśmy sobie zaoszczędzić, no to trochę nam to było przykro z tego powodu. To było jedna rzecz.
Potem ale zrezygnowaliście z niego, czy utrzymaliście to?
Wiesz co, zrezygnowaliśmy, ale w ogóle też głównie dlatego, że była pandemia, nie? I po prostu stało puste tam 2 czy 3 miesiące. I najśmieszniejsze jest to, że mam biznes w 100% online. My nie spotykamy się stacjonarnie z nikim, nie? Czy z partnerami biznesowymi, czy też z pacjentami, z nikim. I weszliśmy online na home office i jakość pracy, bo mamy takie mierniki, które monitorujemy, wszystko pozostało bez zmian, nie? I dodatkowo mieć 12 tysięcy miesięcznie w kieszeni. I my, no, a chłopaki... No my budżety nie robiliśmy, wiesz jak my robiliśmy, że jak był dobry miesiąc, sprzedaliśmy dużo szkoleń, to przez pierwsze miesiące po prostu wszystko wybieraliśmy do kieszeni. No i na szczęście nie mieliśmy miesiąca ze stratą, bo jakbyśmy mieli i nagle by się okazało, że trzeba pracownikom zapłacić, a nie ma z czego, no to byśmy musieli z prywatnych pieniędzy, nie? Więc dobrze, że te pierwsze miesiące mieliśmy takie dynamiczne wzrosty, to powodowało przynajmniej to, że nie zdarzyła się taka sytuacja.
Na początku z czego zarabialiście? Głównie z prowadzenia ludzi?
No i do tej pory się to utrzymuje. To jest nasz główny core biznesu. To jest myślę, że około 60%.
Czyli macie jakąś grupę dietetyków, którzy prowadzą cały czas ludzi?
Tak, no nas jest tam około 20 takich stałych pracowników. Mamy, ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie ile osób pracuje, bo część mam na B2B, że na przykład ma trochę mniej osób, prowadzi i tak dalej. Nie, ale około 20 osób z tych 15 jest stricte dietetyków, którzy współpracują z pacjentami. No i tak jak mówię, mam już ich i klinicznych, i psycho, i sportowych. I to głównie na to pielęgnujemy i tam staramy się wszystko optymalizować. I uważam, że już mamy naprawdę usługowo w kontekście... Patrząc na przykład, jak my kiedyś pracowaliśmy, czy jak teraz dietetycy pracują, no bo też jest tak, że wiadomo, że na studiach dietetycznych nikt się nie uczy obsługi klienta, albo nikt się nie uczy, nie wiem, jakiegoś tam marketingu czy sprzedaży, nie? No my staramy się to już wszystko podopinać sobie, mamy też takie osoby zewnętrzne, korzystamy z ich wiedzy, żeby nam poukładali te wszystkie procesy, no to jest główna rzecz. I drugą taką odłamem są kursy online. One są dochodowe głównie przez to, że robisz je raz i po prostu wtedy możesz sobie je sprzedawać. To jest drugi ten krok biznesu, są takie w sumie dwa główne.
No, i dobrze wychodzi się na tych kursach? Uważasz, że to jest dobry ruch biznesowy z waszej perspektywy?
Tak, szczególnie na tych pierwszych, bo później jak była pandemia i wszyscy weszli do online'u, to przez to, że rynek się ekstremalnie wysycił, no to po prostu takich samych produktów jest mnóstwo, nie? I po prostu ciężej to sprzedać. No mam akurat też chyba, może mogę do siebie powiedzieć, taką pozycję na rynku w kontekście tej edukacji, że łatwiej nam sprzedać te kursy. My też od zawsze na tej merytoryce się opieraliśmy, więc ludzie chyba mają do nas zaufanie. Więc dużo mamy, jest to dla nas rentowny biznes, no ale znów trzeba teraz już powoli, na przykład teraz jest trend taki, że wszystko wraca do stacjonarnego, nie? Gdy zrobiliśmy pierwsze dwa kursy stacjonarne, to w ogóle jeden się sprzedał w 9 minut wszystkie bilety, bo ludzie pragnęli się spotkać z tymi innymi ludźmi, nie?
Wow.
No więc...
Takie budowanie community, nie?
No i to jest mega coś, co też prowadziliśmy po tej pandemii. I mega to siadło i wprowadziliśmy nawet, i krok dalej poszliśmy. Bo jeszcze kurs to jest pół biedy, nie? Ale stwierdziliśmy, że zrobimy integrację dla ludzi. I to był krok taki, że biznesowo on się nie do końca opłacał, bo pierwszą integrację zrobiliśmy tak, że tam wzięliśmy chyba po 50 zł od każdego uczestnika. No i dobra, idziemy sobie, siądziemy gdzieś, zjemy, wypijemy jakieś piwko.
Jakaś taka impreza, coś w tym stylu?
No wiesz co, tutaj poszliśmy do takiej restauracji w Warszawie. I był taki, po prostu mieliśmy dwa stoły długie, no i tam sobie siedzieliśmy, i miała być kolacja, jakieś właśnie delikatne piwko, no ale wiesz jak się skończyło, żeśmy o 5 rano śpiewali w kółku Wilki Baśka, czy tam nie pamiętam co się dało, ale było mega grubo, ale potem, dzień później, to wiesz jak było, że wszyscy, tak już czysto biznesowo na to patrząc, bo dla mnie, ja mam tak, że ja sobie cenię ekstremalnie bardziej kontakty z ludźmi, właśnie to, że mogę spędzić fajny czas, tak jak wczoraj przyjechałem na kongres i posiedzieliśmy sobie do drugiej z ziomkami, to dla mnie o wiele większa wartość życiowa niż to, że ja tam zrobię te 2000 więcej złotych, nie? I było tak, że no to jest pierwsza dla mnie rzecz, ale tak czysto biznesowo patrząc, to szansa, że te osoby później chętniej przyjdą do ciebie na szkolenie, bo wiedzą, że będzie integracja, że się spotkałem z tymi ziomkami znowu, przybiją pionę, wiesz, jeden z Gdańska, drugi z Krakowa, mają kontakt teraz, dużo w ogóle ludzi połapało kontakty, że piszą na przykład do nas, że jak teraz się wyprzedała konferencja, że słuchajcie, na przykład poznałem u was na kursie koleżankę z Krakowa, ja jestem z Gdańska, chcieliśmy się spotkać na konferencji, no ale nie ma miejsca, czy gdzieś tam się uda złapać, nie? I wiesz, jest takie, właśnie ta społeczność się mega spaja w takich sytuacjach.
Plus ci ludzie, którzy byli na tym evencie, będą mówić o tym innym, bo było mega fajnie.
Tak.
Kozacki pomysł. I ile osób zorganizowaliście na tą pierwszą integrację?
Wiesz co, to w ogóle też było fajne, bo z reguły mamy taką zasadę, że maksymalna liczba osób na kursie, żeby to było komfortowe i rzeczywiście, żeby każdy mógł zadać pytanie, to jest między 40 a 50. I w to celujemy, nie chcemy, robiliśmy kiedyś po 80 osób, ale to jest już robi się taka mini konferencja, nie? Że już ludzie się nie chcą zadać pytania, się tu gdzieś z tyłu, nie słuchają cię i to jest takie...
Czyli to jest zasada jest taka, że to musi być takie trochę ziomkowe, że, mm-hmm. że jesteś jak kumple tam, a nie jak na evencie.
Tak, tak. To jest takie bardziej intymne, można powiedzieć wręcz, nie? I było wtedy nas chyba 50 osób, czy 55 było nas na kursie, a na integrację przyszło 50 w ogóle, więc dosłownie kilka osób nie przyszło i to w ogóle była jakaś pani, która jest wykładowczynią gdzieś na uczelni, ona mówiła po prostu, że no nie do końca chce, bo mówi, że no dziwnie będzie nawet ze studentami, wiesz, siedzieć i walić wodę kolokwialnie. No i prawie wszyscy poszli i to był pierwszy strzał, I potem jak zrobiliśmy te drugie, to ludzie wręcz pisali, że już właśnie ja tak trochę to odbierałem, że ich to nawet ten kurs do końca nie interesuje, nie? Oni pisali, gdzie będzie integracja, o której zaczyna, czy mam brać hotel, do której zostajemy i wiesz, i serio z 30% osób to głównie myślę, że po integracji przyszło. Także we Wrocławiu potem to powtórzyliśmy, potem drugi kurs w Warszawie, no i teraz robimy już konferencję, nie? Bo jeszcze robiliśmy kursów.
To jest bardzo ciekawe, nie słyszałem nigdy o tym, żeby w ten sposób budować sobie markę i jakieś takie kontakty z klientami, ale to brzmi bardzo fajnie. Nie dość, że się fajnie bawicie, nie dość, że poznajecie ludzi, to jeszcze budujecie sobie klientelę potencjalną.
Trochę tak, no trochę tak. I takie przyjemne skorzystanie.
No, mega ciekawy ruch. Byłem u was też na stronie i myślę, że macie całkiem niezłą stronę. Czy dużo czasu wam zajęło wypracowanie tej strony, żeby wyglądała tak jak w tym momencie?
Bardzo dziękuję na początku i to jest jeden z naszych też błędów, które zrobiliśmy, ta strona. W sensie nie w tym samym znaczeniu, że mamy taką stronę, bo uważam, że też ona jest profesjonalna i fajna, tylko że moglibyśmy ją zrobić pewnie 2 razy czy 3 razy taniej niż ją zrobiliśmy, bo mieliśmy takie chore zapędy, że zamiast korzystać z takich wtyczek zewnętrznych, nie wiem, postawić to na WordPressie i korzystać z wtyczek, którą ktoś cały czas optymalizuje i ty po prostu płacisz, nie wiem, 200 zł i masz cały czas fajne urządzenie, narzędzie, to my chcieliśmy mieć wszystko swoje, żeby było idealnie tak, jak chcemy. I nam programiści to pisali, ale oczywiście nie za 200 zł, tylko za 3000. I po roku się okazuje, że to już jest przedawnione i trzeba zrobić coś nowego za kolejne 3000. Więc my bardzo dużo pieniędzy utopiliśmy w tę stronę, i teraz już jesteśmy na wykończeniu nowej strony, na WordPressie właśnie przepisujemy ją i powiem ci, że uważam, że będzie jeszcze fajniejsza. Mamy, bardzo mi się podoba ona, z taką firmą większą już, bardziej profesjonalną to robimy teraz, więc myślę, że w listopadzie, może grudniu będzie premiera i też nie mogę osobiście doczekać. I staramy się mocno w to iść, bo jednak jest działem w online i wszyscy idą w ten online, trzeba się czymś wyróżniać, też chcemy docelowo zrobić aplikację i jednak być taką firmą już, można powiedzieć, z wyższej półki niż taki standardowy dietetyk, jak działa na Gmailu 1:1, nie? Że wysyła ci aplikację, wiesz, w Wordzie, dietę i tak dalej.
I jaką aplikację chcecie stworzyć?
Wiesz co, chcemy stworzyć taką aplikację przede wszystkim, żeby ludzie nie musieli dostawać od nas spisów z PDF-a, tylko żeby to wszystko mi pod ręką, że mogli sobie zmieniać, załóżmy, nie wiem, chcą posiłek wymienić na inny, to sobie, wiesz, przyjeżdżam palcem, wymienia się, aktualizuje się lista zakupów w sklepie, idą na zakupy, mam, wiesz, odklikują sobie, co kupili, co muszą jeszcze znaleźć i żeby to było bardziej takie propacjenckie, żeby ci ludzie dostawali taką opiekę już, no żeby przede wszystkim dłużej zostawali z nami dzięki tej aplikacji i żeby to była bardziej profesjonalna opieka pod kątem takim technologicznym.
Mieliście jakieś zmiany, które wprowadziliście na stronie, które nagle bardzo wam pomogły? Czyli robiliście coś w jeden sposób i nagle stwierdziliście, może zrobimy to troszeczkę inaczej, nagle było mnóstwo więcej klientów?
No wiesz co, może nie klientów, ale dochodów było i to była rzeczywiście taka rzecz z cennikiem. Było tak, że mieliśmy, już nawet nie pamiętam jak on wyglądał, nie, ale mieliśmy jakiś tam swój cennik. No i tam po kilku jakichś książkach, wykładach i tak dalej stwierdziliśmy, że musimy bardziej wyeksplorować tą 3-miesięczną dietę, która dla nas jest najbardziej opłacalna i też dla klientów jest najbardziej opłacalna i to jest taka sytuacja win-win, że przez miesiąc ten pacjent, on niewiele wyciągnie z tej współpracy. Nie, on dostanie tam jadłospis, ten 7-dniowy, on sobie może go stosować, schudnąć kilka kilo, ale on nie nauczy się jeszcze prawidłowych nawyków, no i ta współpraca, potem szansa, że będzie efektywny i że nie poleci ci dalej, jest większa. Nie? Przy tych 3-miesięcznych rzeczywiście wtedy oni się dużo uczą. Wiadomo, dla nas on dłużej jest z nami, więc więcej nam płaci. I po tych zmianach cennika rzeczywiście liczba, jakby procentowy rozkład współprac miesięcznych i 3-miesięcznych wzrósł bardzo mocno na korzyść 3-miesięcznych i to była różnica, teraz nie powiem jaka to była procentowa, bo już tego nie pamiętam, bo to było 2 czy 3 lata temu, ale to było takie wow, nie? Że to było, wniosło nas na trochę wyższy level pod kątem sprzedażowym, mimo takiej prostej zmiany, nie? Która zajęła nam, załóżmy, wiadomo, dojście do tego zajęło nam kilka lat, nie? Ale wprowadzenie zajęło na 15 minut, a z dnia na dzień wzrosły po prostu przychody firmy.
Czyli sami to wymyśliliście, nie mieliście jakiegoś UX-a, który wam doradzał albo kogoś ze sprzedaży?
Nie. My jeszcze póki co większość rzeczy robimy sami. Staramy się już trochę od tego odchodzić i właśnie korzystać, tak jak powiedziałem, na przykład z dziewczyny z obsługi klienta, ale nigdy nie mieliśmy osoby. Współpracujemy z firmami, teraz nam firma Terriers na przykład ustawia reklamy na Facebooku i na Instagramie i też często nam pomagają w jakichś takich rzeczach biznesowych, że się ich pytamy i nam tam pomagają, ale docelowo póki co wszystko planowaliśmy sami. Kiedyś chyba jakąś jedną konsultację mieliśmy na Wix, chciałem tam jakąś, coś tam instalowali, u nas chyba Jara się to nazywało, czy coś takiego.
Hotjara.
O no. No, to tam coś tam robili, ale z tego niewiele wyszło, powiem ci szczerze. I głównie to jest tak, że obserwujemy sobie rynki różne i też mamy takie podejście, że nie chcemy kopiować tego, co jest u nas na rynku, tylko jak nie, chcemy mieć obsługę klienta po zakończonej, załóżmy, współpracy dietetycznej, no to patrzymy, załóżmy, nie wiem, jak to robią w bankach, nie, którzy mają to dopracowane, co tam wysyłam w mailach i tak dalej. Czyli staramy się z innych branż
które mają podobny system.
Tak, chwytać coś i wprowadzać to do naszego biznesu już dopasowane. No tak jak z tym Fame MMA i z tą konferencją, nie?
Tak, to jest bardzo, bardzo fajny triczek. Czyli wy jeszcze się angażujecie w takim razie w bitwy na dietetyczne, czy już kończyliście z tym?
Wiesz co, mamy taki podział w firmie, że mój brat zajmuje się HR-em szeroko pojętym, czyli umowami, ludźmi i tym wszystkim takimi umiejętnościami miękkimi. Leszek jest od strony takiej technicznej, czyli on właśnie głównie ogarnia stronę teraz i takie rzeczy technikalia, żeby rozwijać się technologicznie, a jestem od tej strony merytorycznej, bo to po prostu najbardziej lubię i tym się najbardziej czuję. I robię na przykład już postów na Facebooka, nie piszę, teraz trochę tych rolek nagrywam, czasem nagram Instastory, ale jak jest jakaś taka większa dramka, no to ja się już tym zajmuję, nie? Że mam chyba największe takie umiejętności i doświadczenie i też chyba wiedzę merytoryczną u nas w firmie, żeby być w stanie przede wszystkim w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego ktoś się myli. No jak są jakieś takie większe osoby, jak nie wiem, była akcja z Kasią Bosacką, czy ostatnio z Kłebo, no to było tak, że ja to wtedy piszę.
Właśnie wiedziałem, te, napisałeś mi o tym, obczajałem sobie te screenshoty od Kłeba, o co chodziło, on na Twitterze wypowiada się na temat dietetyki.
Tak, on w ogóle chce iść, nie wiem, czy ty śledzisz tą rap grę, że tak powiem.
Ale... wiem, że Kłebo powiedział, że kończy z rapem i idzie na medycynę.
Tak, tak. I docelowo na medycynę nie chce iść, tylko tam na jakieś inne studia, chyba biotechnologii, z czegoś tam innego. I on pisał takie trochę kąśliwe tweety o dietetyce, które były pytaniami, czyli on tak, wiesz, nie wypowiadał się, że jest taki tak, tylko on tak pytał właśnie o body positive, czy od momentu wejścia body positive wzrosła liczba osób z chorobami serca, to jeszcze za wcześnie, coś takiego, nie? Już nie chcę, bo nie pamiętam dokładnie, jak tam szło. O omega-3 na diecie roślinnej właśnie też ktoś pisał. No i my mamy także przede wszystkim, na przykład jest tak, że mamy teraz takich odbiorców stałych już, że nam bardzo szybko podsyłają te rzeczy, nie? Że serio, wychodzi jakiś film na YouTubie, oni mówią, słuchajcie, nie, stalowy szok, znowu tam gada jakieś głupoty o tym, nie? Czy możecie się ustosunkować? No i ma także z reguły, jak mam trochę wolnego czasu, to mi to daje frajdę dużo, nie? Że jestem w stanie jakby wytłumaczyć, dlaczego ktoś się myli i zrobić w to sposób taki, staram się, bo kiedyś jeszcze byli tacy zaczepni, nie? Teraz staram się w taki sposób przyjemny, kulturalny. Tak właśnie z Kłebo było, nie? Że ja jakoś mam takie, miałem wewnętrzne przeczucie, że on serio jakby się jara tym wszystkim i wytłumaczyłem mu jakby, dlaczego nie jest tak, jak on uważa i napisałem na końcu, że...
Essa.
To też, essa, na essie, ale że jak zapłaci 500 na pajacyka, przeleje, to że damy mu dostęp do kursu nasz o dietach roślinnych i że jeszcze się z nim połączę na Skype i mu wytłumaczę, jak działa nauka, nie?
Odezwał się?
No i właśnie była taka akcja, że jechaliśmy na wesele i pisze do mnie gościu, który zajmuje się u nas odpisywaniem na social mediach, że słuchaj, pisze Kuba Grabowski, że na fejsie, że w Bakłebo, nie? On, ja no, troluje na bank ktoś, nie? No i tam napisał i tam tak też bardzo kulturalnie, że on w to wchodzi. Ja tam mu odpisałem. No i na chwilę wymieniliśmy kilka wiadomości. No i on też tak pisał trochę zaczepnie, nie? Także w sensie, że tak śmiesznie i tak pozytywnego słowa znaczeniu, nie? Ale tak trochę nas podgryzał. No i jechaliśmy we trzech, też tam jakieś piwko piliśmy, a mój brat też miał kiedyś takie zapędy rapowe. I nawet uważam, że nawet jakiś tam talent miał, nie? No i mówimy, sorki, mówię do Kłebo, że pisze, słuchaj, tak się nie będziemy bawić, mówię, dawaj beat i temat i freestylujemy. I on mówi, że temat to oleje rybne, bo o te omega-3 żeśmy się kłócili. No i żeśmy tam z nim chwilę freestylowali o tych omega-3, no wiadomo, że te umiejętności ma 100 razy większe od nas. No i chwilę pofreestylowaliśmy.
Nagraliście to?
W sensie pisane, nie? W sensie tekst. No i potem... Było tak rzeczywiście, on mówi, że już tak na poważnie, że serio moglibyśmy się skontaktować, tam pogadać o tym, nie? No i to jest coś takiego, że widzisz, od takiej mini dramki można powiedzieć, no dla mnie to wiadomo jest też fajne przeżycie, no bo ja jestem też fanem, więc zawsze to jest jakieś
Kłebo
takie...
to Kłebo.
Tak, tak, to jest coś takiego. Zawsze gdzieś coś tam się rozeszło po internecie, jakieś tam Lilkonony, ludzie taki z rap gry to powrzucali, więc to dla nas jest taki boost. No i może rzeczywiście kiedyś, wiesz, nawiąże się jakaś współpraca i tak dalej. Ja tego nie robię pod kątem marketingowym z reguły, w sensie nie robię tak, że jak tłumaczę coś takiego, to mówię, o może Kłebo do nas napisze, nie, bo to byłoby... Nie, serio nigdy tak nie myślałem o tym. Mhm. Bardziej myślę o tym, że przez to, że my wrzucimy taki post, to będziemy większe zasięgi, niż byśmy wrzucili taki sam post merytoryczny, ale nie odnieślibyśmy się do Kłebo, czy też nie, do Kasi Bosaczki, czy czegoś innego, nie?
Czyli wciąż myślisz o tym marketingowo, ale nie myślisz o tym, że o może będziemy pracować z Kłebo.
Tak, nie myślę o tym, że ktoś zrobi nam przez to promocję, ale wiem, że to jest dla ludzi atrakcyjniejsze, nie? Że to jest związane są emocje, ludzie mówią, o ciekawe, czy ma rację, czy nie ma racji. No i takie posty z reguły mają największe zasięgi u nas, nie? Nie wiem, czy to w ogóle miał polityczny post. Jak wrzucaliśmy kiedyś, to miał takie zasięgi wygrać już masakrę.
Ale to jaki polityczny,
jak były protesty, to już nawet nie chcę wracać, bo wiadomo, jak to jest z polityką w biznesie, nie?
Dobra. To jest. Co myślisz o tym body positive? Bo widzę, że Kłebo trochę to atakował. Ja się nad tym zastanawiałem i myślę, że jeśli ktoś promuje body positive, to nikt nie pisze na tych okładkach, że jest jakaś kobieta, która jest powiedzmy otyła, i nikt nie pisze, to jest zdrowe. To nie jest przekaz. To jest przekaz, to jest okej. Możesz taka być i możesz robić jakieś różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy, jak się na tym zastanawiałem, to jest spoko, bo jakby pomagają ludziom być bardziej pewni siebie, być bardziej pewnym siebie i bardziej otwartym, to jest fajne. A kwestia zdrowotna, wydaje mi się, że oni jej w ogóle nie poruszają, a ci ludzie i tak najprawdopodobniej by mieli ogromny problem ze schudnięciem, bo mają takie nawyki, załóżmy, budowane przez 40 lat, więc lepiej chociaż sprawić, żeby oni byli bardziej pewni siebie, a czy będą kiedyś zdrowi, to też od nich zależy.
Wiesz co, ja się z tobą zgadzam i to w ogóle już nawet nie chodzi o opinię, tylko o dowody naukowe. I rzeczywiście, bo problem z tym body positive jest taki, uważam, że to jest w ogóle tak samo jak z każdym takim kontrowersyjnym tematem. Nie wiem, idealny przykład jest tutaj populacja LGBT, że jak mamy kogoś, kto jest anty, no to on ci będzie wysyłał na Facebooku ekstremalne zdjęcia, jak jeden się trzyma z drugim na smyczy, wiadomo, nie? A ty wiesz, że...
Komu to przeszkadza, jak sobie robią
to? No właśnie, to już w ogóle on co tego, nie? Ale wiadomo, że będzie to takie ekstremalne jakieś tam zdarzenia, które z tego wynikały, nie? I uważam, że podobnie z tym body positive, że są osoby ekstremalne, które powiedzą, że otyłość nie jest chorobą, co jest po prostu nieprawdą i to jest błędna jakby informacja, nieprawdziwa. Albo że otyłość nie zmniejsza ryzyka umieralności, chorób sercowo-naczyniowych i tak dalej. To jest nieprawda.
Oficjalnie zwiększa.
Tak. Oficjalnie otyłość jest chorobą, jest w ICD-11, czyli w takiej zbiorze chorób. Wiemy, że nawet osoby, bo są też osoby, które mają otyłość, ale mają prawidłowe wyniki badań, na przykład lipidogram, mają zdrowe glukozę i tak dalej. I takie osoby też mają wyższe ryzyko, nie wiem, niewydolności serca. Samo przez to, że mają nadmierną masę ciała. Więc to jest czynnik, jeden z istotniejszych, myślę, że nawet we wszystkich chorobach cywilizacyjnych, o których byśmy pomyśleli. Od zwyrodnienia stawów, poprzez jakieś właśnie problemy z demencjami i tak dalej, z Alzheimerem i myślę, że...
Czyli na mózg otyłość też wpływa?
Też wpływa, no. I to jest takie w ogóle, może być działanie dwutorowe, nie? Że i osoby, nie wiem, depresja może zwiększać ryzyko otyłości.
I na odwrót,
że otyłość zwiększa ryzyko depresji, nie? To jest takie nakręcające się koło. I to są dowody, z którymi nie da się dyskutować, to są fakty po prostu. Ale w sposób, jaki my to zakomunikujemy, ma przepotężny wpływ na osobę, która z tą chorobą walczy. Bo otyłość jest jakby jeden czynnik bezpośredni powodujący otyłość, czyli jesz więcej kalorii niż wydatkujesz na co dzień. I to jest jedyny bezwzględny...
Plus jakieś tam zaburzenia hormonalne chyba.
Właśnie nie, bo to zaburzenia hormonalne mogą ewentualnie zmieniać twoje wydatki energetyczne albo twoje spożycie kalorii, nie? Czyli zawsze bezwzględną przyczyną otyłości jest to, że mamy więcej kalorii niż dostarczamy i te nadmierne kalorie muszą, nie jesteśmy w stanie ich, nie wiem, na ruch ręki przepalić, więc one nie wyparują z organizmu i się odkładają część jako glikogen mięśniowy, ale głównie jako tkanka tłuszczowa. I to jest jedyny bezwzględny czynnik, ale właśnie na to, ile my będziemy jedli w ciągu dnia i na to je będziemy wydatkować, wpływa, myślę, że setki różnych czynników, a już zaczynając od takich genetycznych, od tego, jak się żywiła nasza mama, czy w ciąży, załóżmy, była głodzona, czy jadła za dużo i tak dalej, to są czynniki, na które nie mamy wpływu, aż po czynniki środowiskowe, na które mamy wpływ, nie? Na nasze nawyki żywieniowe, na podatność na reklamę, na nasz stan właśnie zdrowia, czy psychiczny, czy fizyczny, tak jak powiedziałeś, w tych hormonach, więc tych czynników jest cała masa. Mhm. I teraz szukanie jednej przyczyny otyłości, no to jest jak szukanie igły w stogu siana, nie? Że to jest choroba wielopłaszczyznowa i o ile mamy takie przypadki, że ktoś po prostu, nie wiem, jak ja bym chciał teraz mieć kratę na brzuchu, to on idzie do dietetyka i on sobie to spokojnie zrobi z dietetykiem. Ale jak mamy osobę, która, załóżmy, leczy się, bo ma depresję i dodatkowo jest biedna, załóżmy, że ma mało pieniędzy.
Nie stać go na dietetyka.
Na przykład, albo nawet nie stać ją na zdrowsze pokarmy i tak dalej. I do tego, załóżmy, jeszcze ma jakieś niepełnosprawności związane z uniemożliwieniem aktywności fizycznej, to wtedy już kompleksowa opieka jest zdecydowanie ważniejsza. Wczoraj na tym kongresie na kolację akurat spotkałem się też z lekarką, która zajmuje się farmakoterapią otyłości i to uważam, że też jest bardzo fajny trend, bo rzeczywiście mamy mechanizmy i mamy farmakoterapię, leki, na które mogą wpływać korzystnie na nadmierną masę ciała.
Jak się nazywa pani?
Wiesz co, mam tam schowaną. Pani Ania, ale nazwiska nie pamiętam. Ale możemy ją podlinkować w ogóle. Mhm. I ona ma stacjonarnie gabinet, ale też współpracuje online. I serio, jeżeli ktoś ma, na przykład próbował już kilka razy zrzucić masę ciała i dalej ma problem z tym, że jest otyły, to myślę, że wtedy to jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy pomyśleć, to jest właśnie konsultacja z lekarzem, który zajmuje się tą farmakoterapią. I mamy teraz dwa takie popularne leki, są analogie GLP-1, jest taki drugi, którego nazwy nawet nie pamiętam, bo nawet się tym na co dzień nie zajmuję, bo nie jestem lekarzem, ale skuteczność tych leków jest o wiele większa niż zmiany stylu życia. I to jest, bo dietetycy czasami się obrażają. Ja uważam, że to jest trochę zazdrość, można powiedzieć, nie? Że kiedyś było tak, że na operacje bariatryczne się dietetycy obrażali, że dlaczego ktoś na operację, a nie zmieni dietę? No bo wiemy z badań naukowych, że ta dieta jest nieskuteczna, że jak dasz 1000 osób chcesz zmienić ich nawyki żywieniowe, to załóżmy 100 zmieni, ale 900 nie zmieni.
A jak to jest trudne po prostu.
To jest trudne. A jak zastosujesz załóżmy operację bariatryczną, to załóżmy, teraz nie pamiętam, jakie są tam dane, nie? Ale załóżmy 70% osób rzeczywiście długoterminowo zmniejszy tą masę ciała. Nie? Więc to po prostu skuteczniejsze. Tak samo jest z farmakoterapią, że w bardziej skomplikowanych przypadkach trzeba działać wielopłaszczyznowo. I czasami udaje jednej osoby rzeczywiście, trzeba pracować na nawykach żywieniowych i tam dietetyk ma największe pole do popisu, bo ktoś się żywi paskudnie po prostu od zawsze. U drugiej osoby można bardziej działać na płaszczyźnie psychodietetycznej, bo się objada i to wynika ze stresu. I wtedy dietetyk może mu ułożyć najlepszą dietę, ale on nie będzie w stanie jej przestrzegać, bo zestresuje się w pracy i się obje. I to nie jest zależne, znaczy wiadomo, że zawsze to jest zależne od niego, ale szansa na to, że on się powstrzyma, jest po prostu mniejsza, bo jest tak podatny na to. I psycholog wtedy może w większym stopniu wpłynąć niż dietetyk. A mamy sytuację, gdzie ktoś poprzez zmiany fizjologiczne mniej odczuwa sytość. Na przykład insulinooporność jest takim przypadkiem, że ona, to nie jest tak, że one mają wolniejszy metabolizm, jak niektórzy sądzą, tylko dochodzi do insulinooporności podwzgórza i te osoby są mniej, one po takim samym posiłku jak ty będą mniej najedzone i jedzą więcej.
Będą czuły, że są mniej najedzone.
Tak, będą czuły, że są mniej najedzone. I wtedy te analogi GLP-1, one mocno wpływają na ten ośrodek sytości i ułatwiają po prostu zmianę tych nawyków żywieniowych, nie? Więc w zależności od danego przypadku tych mechanizmów, na których my możemy działać, jest dużo. I myślę, że jak ktoś ma takie wysokie ego, że on by chciał wszystko załatwić, no to trzeba po prostu mu uzmysłowić, że dziś to się nie da już tego zrobić, bo wiemy, znamy te mechanizmy, na których ta otyłość rośnie. No i trzeba po prostu działać wielopłaszczyznowo. I to myślę, że też jest taka rzecz, na której warto, o której warto edukować. No i wracając do tego body positive, bo od tego żeśmy zaczęli, no to dowody pokazują, że rzeczywiście osoby, które bardziej akceptują swoje ciało, które wypowiadają się z większym szacunkiem, czyli nie, że no, że jestem taka gruba, muszę schudnąć, tylko że jakby rozumiem, że mam nadmierną masę ciała i to jakby to jest pierwszy krok, że akceptujesz to, że wyglądasz tak, jak wyglądasz, nie stresujesz się, ale drugim krokiem właśnie jest ta zmiana, nie? Że chcesz coś z tym zrobić. No i potem szukasz tego specjalisty. Nie? Załóżmy, że idziesz do dietetyka i on ci pomaga. To wtedy oni przede wszystkim są zdrowsze te osoby pod kątem psychologicznym i to ułatwia im ten cały proces redukcji masy ciała.
Mhm. Plus to jest bardzo skomplikowany proces. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że mówię cokolwiek pozytywnego o tym, bo jak początkowo się nad tym zastanawiałem i wszystko, czego słucham, to zawsze jest jakiś negatywny pojazd, a to body positive. Ale też sobie myślę, że jakiś czas temu ktoś pobił rekord, bodajże w maratonie, jeśli dobrze pamiętam. Zrobił coś na nowy czas i później kilka osób pobiło znowu ten rekord. I tak sobie myślę o tym body positive, że jeśli na okładce jest jakaś dziewczyna, która jest w cudzysłowie otyła, to w końcu te dziewczyny inne, które są otyłe, czują się okej, okay, jeśli ona tam jest, to ja też mogę robić jakieś rzeczy i wydaje mi się, że to pcha społeczeństwo do przodu. I tak jak podkreślam jeszcze raz, nikt tam nie pisze, że to jest zdrowe. To jest po prostu, bardziej wydaje mi się, że działa na akceptację w społeczeństwie.
Dokładnie, tak, ja się z tobą zgadzam i właśnie myślę, że jedyne co jest negatywnego w tym body positive, to jest właśnie te ekstremistyczne osoby, które mówią o tym, że otyłość nie jest chorobą i mają to taką swoją narrację, nie? Że nie zwiększam ryzyka zgonów i tak dalej. No to takie osoby mówią nieprawdę. I myślę, że dlatego ten temat jest taki kontrowersyjny. Bo jak trenerzy, personalni dietetycy i tak dalej przeczytają sobie 10 takich wpisów o takich osób ekstremistycznych, no to mówią, no co to za pojeby, nie? Co oni w ogóle gadają? Że z czym wy się tożsamiacie z tym body positive, nie? No tylko, że właśnie ten cały zamysł obiektywny, opisany w literaturze naukowej i to, co się bada, no to jest ten taki właśnie prospołeczny, o którym ty mówiłeś. I to jest mega spoko.
A trudna to jest sytuacja chyba pomiędzy kobietami a mężczyznami, bo nikt nie widziałem za bardzo, chociaż ostatnio widziałem okładkę z Calvina Kleina chyba, jak gościu był gruby na tej okładce, ale wciąż uważam, że nawet w społeczeństwie to jest trochę gorzej. Jak jesteś mężczyzną, to nie możesz być gruby, to wtedy jesteś gruby. Jak jesteś kobietą, spoko.
Tak, no jest. W ogóle tutaj te całe, myślę, zdrowie psychiczne mężczyzn. No wiadomo, pewnie to są takie już oklepane te statystyki, że to mężczyźni częściej popełniają samobójstwa i tak dalej. No jest taka depresja nakładana i szczególnie w tych właśnie świadkach siłownianych, nie? Że musi być samcem alfa, musi mieć teścia wysokiego, musisz mieć dużą brodę i szczękę jak papryka i wiesz, brać 120 na klatę, nie? Bo inaczej nie jesteś męski. No to jest toksyczne według mnie i ja się od tego odcinam w 100%.
No to jest... Są obszary, w których mamy dużo gorzej niż kobiety. W ten sposób można to spuentować. Powiedz mi, mówiłeś mi też o tym, że byłeś w Gruzji i weszliście na największy szczyt tam. I tak. Mówiłeś, że ciekawa sprawa jest, jeśli chodzi o pożywienie na takim tripie.
Tak, to w ogóle nie jest najwyższy szczyt, to jeszcze tak, żeby zaraz ktoś nas złapie za słówka, ale rzeczywiście wysoki, bo ponad 5000 metrów, 5054, to jest Kazbek. I on jest o tyle fajny, że on jest stosunkowo łatwy technicznie, jak na taką wysoką górę. Więc to jest idealny szczyt na osoby, które zaczynają dopiero taką turystykę wysokogórską. I rzeczywiście jest tak, że przez mniejsze ciśnienie parcjalne tlenu, to jest ciężko, bo to nie jest tak, że tam jest mniej tlenu, tylko one fizycznie ciężej się oddycha takim powietrzem, można powiedzieć, w bardzo dużym skrócie. Przez to, że tak jest, zmienia się nasza fizjologia i zwiększa się nasze zapotrzebowanie kaloryczne, bo my na kilku mechanizmach. Jednym z głównych jest to, że musimy wytwarzać więcej erytrocytów, czyli nasilać erytropoezę w nerkach.
Czyli ja i tak nie rozumiem.
Czyli musimy nasilać tak, żeby więcej, jakby wydajniej ten tlenem obracać. I to wymaga po prostu energii, żeby to wszystko robić. Nie? Więc nasze zapotrzebowanie kaloryczne rośnie. Z drugiej strony czujemy się mniej głodni, też przez różne mechanizmy, między innymi w mózgu. I podobnie jest z płynami. Że...
Czyli potrzebujemy więcej kalorii i jeszcze czujemy się mniej głodni. Czyli tak. Organizm nas oszukuje.
Organizm nas oszukuje i często ludzie nie dojadają na tych. I przez to na przykład ryzyko od później tej choroby wysokogórskiej jest większe. Nie? Że masz te wszystkie objawy i nie możesz zaatakować szczytu. I podobnie jest z płynami, że chce nam się mniej pić, ale przez to, że mamy suche i zimne powietrze, częściej oddycha, jakby przez to, że serce nam szybciej bije, szybciej więcej oddychamy, więcej wydalamy tego płynu wraz z oddechem, nasila się produkcja moczu, w sensie sikamy więcej i znów chce nam się trochę mniej pić, nie? Więc to też jest taki problem, że do tego odwodnienia stosunkowo często dochodzi. I, no i dochodzi też te całe zanieczyszczenie bakteriologiczne, no bo jak jesteś na 3,5 tysiąca metrów i tam jesteś, nie wiem, dwa dni, no to nie bierzesz sobą baniaka 5-litrowego wody, tylko musisz wodę z lodowca brać. I są takie kozaki tam, co piją tą wodę prosto z tego lodowca, ale no to
kozaki,
szansa...
Kozaki w jakim sensie?
Że się nie boją, że dostaną biegunki, nie? W takim sensie.
To jest jakaś niebezpieczna woda?
Właściwie wiesz, jak ona jest, że szansa, że ona ma jakieś zanieczyszczenie bakteriologiczne, mhm, jest stosunkowo wysoka, bo tam ona płynie z lodowca i ona sobie płynie przez takie rury metalowe, ludzie tam chodzą, ktoś się może obok wysikać, ktoś może butem wdepnąć i szansa, że potem to wypijesz, jest po prostu duża, nie? My na przykład mieliśmy, idealny przykład jest taki, że jak atakowaliśmy szczyt, wychodziliśmy na atak szczytowy, to mijaliśmy po trasie Polaków. No i tam wiadomo, siema, jak tam samopoczucie i mówią, że w sumie wszystko git, no ale tam mam jazdy już z brzuchem, że mam jakieś problemy, ale szli dalej. No i szliśmy z dwoma przewodnikami i ja akurat ich nie mijałem, ale mój brachol, oni wchodzili w trochę wcześniej z Leszkiem, no i mówi, że 200 metrów przed szczytem ta ekipa zawróciła, bo miała takie biegunki, że jestem w stanie. No i pomyśl sobie, że
wow,
idziesz 4 czy 5 dni, nie? Przygotowujesz się pewnie kilka miesięcy, wydajesz dużo pieniędzy i lecisz tam i 200 metrów przed szczytem rezygnujesz, bo masz takie biegunki. No i to jest przynajmniej coś takiego, co myślę, że warto to zwracać uwagę, nie? Żeby rzeczywiście gotować tą wodę, myć te ręce i dbać o tą higienę.
Co w takim razie tam jedliście?
Wiesz co, jedzenie musi być bardzo lekkie i bardzo kaloryczne, więc to jest trochę przeciwieństwo zdrowego stylu życia, no bo tam warzyw nie weźmiesz, owoców nie weźmiesz, nie chcesz brać dużo błonnika, bo ryzyko właśnie problemów żołądkowo-jelitowych jest większe. Więc my mieliśmy, przede wszystkim jest coś takiego jak liofilizaty. Liofilizacja to jest taki proces, że jak sobie ugotujesz obiad i odparujesz z niego wodę, no to on waży o wiele mniej, nie? Załóżmy zamiast kilograma 200 gramów. I są firmy, które mają takie liofilizaty, że masz paczkę, gdzie masz już ugotowany obiad, tylko otwierasz ją, zalewasz wrzątkiem, mieszasz ją, na po 10 minutach masz normalny obiad. To my takich liofilizatów trochę wzięliśmy, bo no to jest takie normalne jedzenie, można powiedzieć, tam w górach, nie? Dodatkowo wzięliśmy sobie dużo czekolady gorzkiej, bo ona, czekolada gorzka jest taka, że ona jest nawet trochę zdrowa, można powiedzieć, jednocześnie jest kaloryczna, jest smaczna i ma wszystkie warunki, które spełnia, żeby wziąć ją w górę, nie? Przede wszystkim jest lekka, jest kaloryczna.
Jest smaczna, jeśli odstawiłeś cukier dawno temu.
No tak, bo jak nie, to u nas chłopaki na przykład brali dużo też mlecznych, nie? Ale ja sobie wziąłem te gorzkie. Orzechów dużo wzięliśmy, bo to są kaloryczne, zdrowe i ma małą masę. Wzięliśmy sobie jeszcze płatki owsiane, bo mieliśmy konia, który nam wprowadzał do drugiej bazy rzeczy.
To jak wyglądał wasz zespół, w którym tam wchodziliście?
Myśliśmy w czwórkę. Nasz było czworo plus przewodnik jeden, który wychodził z nami z samego dołu.
Miejscowe.
Miejscowe. No tam z takiej firmy polskiej, która w Gruzji siedzi. Mhm. Szliśmy do pierwszej bazy, tam spaliśmy. Szliśmy do drugiej bazy, tam spaliśmy. Trzeci dzień był taki aklimatyzacyjny.
I to się serio robi tak, że się wchodzi i się trochę schodzi, żeby się dostosować?
Wiesz co, to myśliśmy tak, że szliśmy na wysokość 3000 metrów, to był pierwszy dzień. Mhm. Tam spaliśmy, też nie wchodziliśmy wyżej. Drugiego dnia szliśmy na wysokość 3600 metrów, tam spaliśmy. I trzeciego dnia robiliśmy tak, jak ty mówisz, ten wyjście aklimatyzacyjne mieliśmy, że wchodziliśmy na 4100, tam byliśmy 2 godziny, żeby organizm został bodziec, można powiedzieć, że ma mniej tego tlenu, ale żeby lepiej się zregenerować, to schodziliśmy na dół znowu, do tego 3600. I z tego 3600 atakowaliśmy na szczyt. I tam, wiem, że są nawet jakieś takie mechanizmy fizjologiczne, które powodują, że to jest korzystniejsze, ale nie chcę tłumaczyć ich, bo nie chcę popełnić jakiegoś błędu po prostu, nie? Nie, mhm, jestem, nie czuję się w tym na tyle ekspertem. Z żywienia dużo wtedy poczytałem i mam takie pojęcie, ale tak, żeby w mechanizmach tych choroby wysokogórskiej, to myślę, że można sobie poczytać na blogach, bo żeby was nie walnął gapę, żeby nas ktoś nie wyjaśniał, nie?
Suple?
Suble są ciekawe w górach, bo przede wszystkim jest tak, że to, co działa na nizinach, nie musi działać na wysokości. I to też uzmysłowiła mi taka koleżanka z branży, która zajmuje się już stricte żywieniem wysokogórskim. Ona sama ma mega dużo ekspedycji już na koncie. Ekspedycji jeździ na jakieś biegi wysokogórskie i tak dalej. I mamy kilka takich supli sprawdzonych, jak na przykład kofeina, która i działa na nizinach i w górach. Mamy takie suple jak melatonina, która nam pomoże zasnąć, bo właśnie na tej wysokości też jest często problem z bezsennością. Szczególnie, że już same te mechanizmy, które powodują, że ciężej ci będzie zasnąć i ten sen jest gorszy jakościowo, to jeszcze śpisz na kamlotach, ktoś tam chodzi w tej bazie, wiesz, jest druga w nocy, oni z latarkami, ktoś tam się wydrze. Ciężko się zasnąć, więc to używaliśmy tego, tej melatoniny.
I jak działała melatonina na was? Braliście sobie melatoninę i zasypialiście na przykład po pół godziny?
Tak, wiesz, po prostu ten sen był przede wszystkim łatwiej było zasnąć, mniej się wybudzaliśmy w nocy. Wcześniej nie mieliśmy porównania, jakbyśmy spali bez melatoniny, nie? Ale znając te mechanizmy naukowe i też korzystając z niej na co dzień z tej melatoniny, to w sumie mamy ją sprawdzoną i korzystaliśmy z niej. I rzeczywiście mamy wrażenie, że no po prostu nie mieliśmy problemów ze snem. O, tak może powiem, nie? Czy jakbyśmy jej nie brali, to byśmy też nie mieli, może mogłoby tak być, ale znów szansa pewnie byłaby trochę większa, żebyśmy gdzieś tam się wybudzali w nocy, nie? Więc braliśmy tą melatoninę i najciekawszym według mnie był suplementem, są takie azotany, to jest sok z buraka. On teraz też trochę do mainstreamu wchodzi, ten sok z buraka.
Mówił Damian parę o nim.
O. I to jest taki suplement, że on działa głównie w stanach hipoksji, czyli jak masz za mało tlenu w mięśniach. Czyli jak lecisz sprintem na przykład na elitarni sprinterzy, znaczy sprinterzy, na 10 km jak ktoś biegnie, to on ma tak mało tlenu w tych mięśniach, na takim wysiłkiem beztlenowym biegnie, że wtedy ten sok z buraka, który trochę rozszerza naczynia krwionośne, pozwala dotrzeć większej ilości tej krwi do mięśni, dodatkowo tam na takich mechanizmach, na mitochondriach też trochę zmniejsza koszt tlenowy tego wysiłku.
To jest szamańskie czy nie szamańskie?
Nie, to jest akurat też w grupie A tego Australijskiego Instytutu Sportu, więc to jest takie legitne, nie? I on pomaga. Rzeczywiście, że tam od 1 do 3% będziesz szybszy na tym biegu, nie? Ja pomyślałem sobie tak, jeszcze w ogóle nawet o tym nie czytałem. Mówię sobie, jeżeli on działa przy niskiej dostępności tlenu, na w górach z tym tlenem jest problem, to rzeczywiście on powinien działać lepiej, nie? Że jak będziemy wchodzić sobie w atak szczytowy, to mniej się będziesz męczyć. Tak sobie to rozumiałem. I mówię, no pewnie takich badań nie ma nawet, nie? Ale ty wchodzę i rzeczywiście widzę, że jest kilka takich prac, które badało, nawet w takich warunkach, że nie, wchodzi do bazy na Mount Everestie, jedna grupa dostawała szoty z buraka takie właśnie z tymi azotanami, druga nie, i patrzyli, co tam się dzieje. I ku moim zdziwieniu było tak, że mimo, że są mechanizmy, że to powinno działać, to te kilka prac pokazuje, że to jest w ogóle totalnie bez wpływu, czy na rozwój tej choroby wysokogórskiej, czy na zdolności wysiłkowe, a wręcz w jednym badaniu było tak, że te szoty zwiększały ryzyko występowania tej choroby wysokogórskiej. Mechanizmy były takie, że one rozszerzają te naczynia krwionośne, przez co do mózgu można pływać więcej krwi. Jakoś tam to tłumaczyli. Powiem ci szczerze, że dokładnie tam nie pamiętam, ale bądź co bądź jakieś takie przesłanki były. I to jest podobna właśnie taka sprawa jak z tymi innymi suplami, że my do końca nie wiemy teraz, jak to się zachowa. Ja powiem ci, że mając takie szerokie spojrzenie, znając te mechanizmy, wiedząc, że tych badań jest mało, zdecydowałem się, że będę brał te suplementy. Jeden kumpel, w sensie wszyscy braliśmy w czwórkę, ale jeden kumpel miał problemy żołądkowe jelitowe, bo ten buraki mam to do siebie, że mam dużo takich produktów FODMAP tak zwanych, substancji, czyli fermentujących, powodujących wzdęcia biegunki, więc on wolał już potem nie ryzykować, ale my braliśmy cały czas. No i znów, no nie mam porównania sytuacji bez buraków, no ale być może jest to jakaś tam kolejna rzecz, która nam pomogła się dobrze zaklimatyzować i wejść na ten szczyt, nie?
Fizycznie ciężki to jest takie wyjście?
Wiesz co, fizycznie nie. My jesteśmy aktywni sportowo na co dzień, w sumie wszyscy. I mieliśmy
takie... Ale to jest inna aktywność sportowa niż łażenie po górach. Czy często chodzicie po górach?
Ja często chodzę po górach. Chłopaki trochę rzadziej. Leszek też w sumie dużo chodzi, ale Sebastian z Wojtkiem rzadziej. I powiem ci, że tak, jeżeli chodzi o takie, że jakaś zadyszka była czy coś, może zadyszka była, bo się ciężej oddychało, ale to nie było coś takiego, że ci paliły mięśnie, nie? Mhm. To było coś takiego, że ci bolała głowa, że czułeś takie trochę otumienione, czyli większym problemem była ta wysokość niż sam fakt tego wysiłku fizycznego. Myślę, że dużo treningów, które zrobiliśmy, nie wiem, w tym roku jeszcze, były o wiele cięższe fizycznie niż ten wejść na górę, ale cała ta otoczka i biorąc pod uwagę to, że ty byłeś trochę rozdrażniony, bolała cię głowa, ciężej ci się oddychało, do tego jeszcze miałeś takie elementy, że musiałeś przeskoczyć na przykład nad szczeliną, która miała 10 metrów w dół, jakbyś padł, to byś się zabił, no to było coś takiego, że psychicznie było mega wyczerpujące, że jak zeszliśmy na dół, to byliśmy bardzo wyczerpani, jeszcze była patelnia totalna, bo sero, myślę, odczuwalna temperatura 20 stopni.
Przeskakiwaliście przez szczelinę, która była 10 metrów w dół?
Myślę, że nawet czasem i więcej, nie? I
też duża ta szczelina była?
No właśnie, czasem to było tak na krok, ale czasem było tak, że w sensie, że mogłeś sobie zrobić krok, ale czasem było tak, że musiałeś przeskoczyć, nie? Odbić się z nogi na nogę. I to już dla mnie to było stresujące, nie?
No domyślam się, jak 10 metrów w dół, to zawsze jest delikatny stresik, nawet jak jesteś przyzwyczajony do takiej aktywności.
No powiem ci, że jeszcze jak żeśmy wchodzili, to jeszcze wszystko było zmarznięte, ale potem była odwilż, bo naprawdę było bardzo ciepło I tam porobiły się już takie, to chyba strumienie lodowcowe się nazywa, że no mają takie rzeki płynęły. I jeszcze jak w tych szczelinach widziały, że masz szczelinę w dół i tam płynie rzeka, że jak wpłyniesz, to ta rzeka cię wciągnie po prostu pod lądowiec i idziesz po tobie, no to wiesz, no, idzie tutaj dużo osób, nikt nie wpadł, nie? Pewnie ty też nie wpadniesz, ale jednak ten stres się pojawia.
No te wyjścia górskie są ciekawe. Czasami słyszę historię, że ktoś idzie i widzi jakichś martwych ludzi.
No to ponoć tam Everest tak jest, nie? Że jest jakiś gościu słynny, co jest jako drogowskaz, nie? No. Że tam przy zielonym bucie w prawo.
I nikt już nie ściąga, bo jest daleko, to jest hardcore. Chcesz wchodzić na takie wysokie góry?
Wiesz co, już po czym jak wróciliśmy stamtąd, to tak kilka dni o tym nie gadaliśmy. Ale dosłownie ze 3-4 dni temu już tam mamy taką swoją grupę, nie? Bo we czterech śmigamy, już mieliśmy 3 takie tripy, 4 planujemy do Afryki. No już ziomek wysyłał, nie? Mówi, patrzcie jak fajnie, tam wysyłał chyba K2, nie? I mówię, no i myślę, że szczerze powiedziawszy, myślę, że będziemy wchodzić. Myślę, że może nie na jakim. Mount Everest, wiadomo, jest najwyższym szczytem świata, ale jest bardzo drogi i jest taki, na przykład tak, myślę, że w świadku takich specjalistów, którzy się tym zajmują na co dzień, to on jest taki trochę przehajpowany, nie? To jest, wiesz, jak to jest, jak są takie rzeczy popularne, że ludzie się popularnie jarają, ale dla nich to, jak gadaliśmy z naszymi przewodnikami, to oni mówią, że wolą sobie wejść na jakieś szczyty trudniejsze technicznie, w Gruzji nawet, niż jechać po prostu wejść na trekking na Mount Everest, nie?
I tam podobno są kolejki na szczyt.
No, widziałeś tą fotkę?
To jest niesamowite, że tam jest tyle ludzi, nie?
No i w ogóle, że kolejka na Mount Everest.
Kiedyś to był taki szczyt, że nikt tam nie mógł dojść, a teraz to chyba jakoś opatentowali to, że wiele ludzi tam wchodzi.
No, komercyjne takie wycieczki są, nie? Tylko to, jak powiem ci, patrzyłem, to jest około koszt, myślę, że ze wszystkim to pewnie około 100 tysięcy dolarów, nie? Więc to już takie śpiewko przyszłości raczej.
Ciekawe jest to, że jest taka potrzeba w człowieku, że masz zajawę wejść na szczyt, co?
A ty chodzisz po górach?
Nie, ja nie chodzę po górach, ale jak patrzę na budynki, to pierwsze, co myślę, że władował mi się na
dach. No i to jest w ogóle dziwne, nie? No. Bo żeby odpowiedzieć obiektywnie, to się nie da tego. No ale wchodzisz i jest to uczucie takie, że ale zajebiście, nie?
Tak, pamiętam, że jakiś czas temu byłem w Barcy i przyjechałem do Barcy, pierwsze co to zobaczyłem górę tam i mówię, jadę na tą górę. Chociaż nie planowałem tego w ogóle wcześniej, bo po prostu zobaczyłem szczyt i mówię, muszę wejść na szczyt. To jest. No, to jest, ciekawa jest ta potrzeba. Nie wszyscy chyba też tak mają.
Myślę, że tak. No, powiem ci na przykład, że tam była jedna pani, Polka taka, w obozie z nami, co mówiła, że no w sumie fajnie na tym szczycie, ale że ją bardziej jara, że ona sobie pojedzie w Alpy i zrobi trekking wokół Mont Blanc, załóżmy, i te widoki pogląda, niż takie wyzwanie sportowe, nie? Dla nas na przykład, ja mam osobiście tak, że dla mnie wyzwanie sportowe jest najfajniejsze w tym wszystkim, że dla mnie to mogło być ciemno i mógłbym nic nie widzieć, nie? Ale sam fakt, że było ciężko, że wszedłem, no to jest fajne, nie?
Że wszedłeś na szczyt, to jest najważniejsze. No, dokładnie tak samo.
Też masz tak, że jak coś robisz z ziomkami, zawsze się zakładać o jakieś te małe rzeczy?
Nie. Ja się nie zakładam, ale ja lubię bardzo rywalizować. Więc ja lubię się przekomarzać, tak samo w komentarzach. Nie dziwię się, że się kłócicie z tymi ludźmi, bo ja też tak ja lubię droczyć się z ludźmi, prowokować. I tutaj w podcaście zresztą często się nie zgadzam z ludźmi. Czasami nawet nie dlatego, że rzeczywiście się z nimi nie zgadzam, tylko żeby się właśnie podroczyć i pobudzić konwersację. For fun. Tak, dlatego się też zastanawiałem nad tym body positive, bo z jednej strony myślałem, dobra, my powiemy i będziemy gadać, że ludzie są motyli, że to jest niezdrowe, to jest w sumie nudne, więc zacząłem się zastanawiać, czy ja na pewno się z tym zgadzam. Właśnie po to, żeby się trochę podraczyć. Okej. Okay. Chciałem cię jeszcze zapytać o twoje jakieś złe nawyki.
Moje złe nawyki? Mhm. Moim złym nawykiem jest, myślę, nie wiem, jakie są definicje uzależnienia od telefonu, ale mam z tym bardzo duży problem.
Jakie apki?
Wiesz co, nawet nie za apki, myślę za social mediów i problem jest to, że to jest duża część mojej pracy. Jeszcze jak nie mieliśmy Marceliny, tej naszej pracownicy tak mocno zaangażowanej, to ja odpowiadałem za social media i miałem tak, że no dla mnie jak ja mam 13 sekund wolnego, jadę winną czy coś, to pierwsze co ja to wyciągam i nawet wiesz, odpalam to, nawet mi się nie załaduje, ale mam takie uczucie, że odpaliłem apkę, nie? I ja wstaję, pierwsze co to patrzę w telefon, idę spać, to patrzę w telefon, słucham sobie YouTube'a i bardzo mam z tym problem i myślę, że będę nad tym pracował teraz.
Czy ty miałeś tak w dzieciństwie, że chodziłeś do lodówki i zaglądałeś do niej? Ja się ostatnio widziałem mema o tym i to rzeczywiście tak jest. Ja tak miałem, że chodziłem, zaglądałem do lodówki, czy jesteś spoko i zamykałem i szedłem z powrotem.
Może coś w tym było. Może stąd wynikała ta moja nadmierna masa ciała.
Jest coś takiego, z jakiegoś powodu. Ja też mam tak, że odpalam telefon, wiem, że tam nic nie będzie, ale i tak odpalam. Jest taki dziwny nawyk, nie?
No i to czasu dużo poświęcam na to, nie? To trochę mnie boli. Drugim myślę, że to jest, że jem dużo posiłków przy oglądaniu czegokolwiek, bo to jest taki pod kątem zdrowotnym, dietetycznym. Wiadomo, to jest jakieś tam wisienka na torcie, ale jest to w miarę niezdrowe. W sensie lepiej jest sobie siąść w kuchni i zjeść, niż siedzieć, bo przede wszystkim zjesz w ciągu dnia więcej kalorii, jak masz rozpraszasz koło siebie, bo jest coś jak pamięć fotograficzna, można powiedzieć, mózgu, że on jak nie patrzysz na posiłek, to myśli, jakbyś zjadł trochę mniej, że po prostu w kolejnym posiłku jesteś trochę bardziej głodny, niż gdybyś jadł normalnie i patrzył na ten posiłek. I to jest...
Psychologicznie to tak działa?
Tak, no i to w ogóle też jest takie, że jest mocno evidence-based i I nad tym na przykład my z pacjentami mocno nad tym działamy, żeby siedzieli i jadli w jednym miejscu, spokojnie przeżuwali, to pod kątem tolerancji żołądkowo-jelitowej też jest stosunkowo ważne. No to na tym się łapię, w sumie nawet się nie łapię, tylko wiem, że tak robię i ciężko mi to wyplewić.
Ale psychologicznie wydaje mi się, że to jest spoko, że to jest też takie relaksujące. Oglądasz sobie serial, zjesz sobie coś, to jest takie, dla mnie to jest mega przyjemne, ja lubię to robić. I nawet gdyby ktoś mi powiedział, że to jest dla mnie niezdrowe, to ja i tak bym to robił.
No i to właśnie ja mam podobnie, nie? Że nie mam kiedy oglądać szachów, bo dużo pracuję, sam w te szachy sobie pod jakiś wieczorem gram. Teraz jest taka drama, nie wiem, czy już słyszałeś, z Mistrzem Świata, bo oskarżył takiego szachistę o oszukiwanie i w ogóle jest taka trochę absurdalna sytuacja, bo oni grali na żywo, to było transmitowane, no i on nie miał teoretycznie oszukiwać, ale jest normalnie taka hipoteza, że miał jakieś tam kulki analne, które wibrowały mu, który ma się ruszyć i serio są bardzo dużo dowodów, że on na 90% oszukiwał i to już wiedzą wszyscy, no tylko ciężko, trudno to udowodnić bezpośrednio, nie?
No i musieliby go sprawdzić, nie?
No i to w ogóle w ten dzień, no bo teraz już tak retrospektywnie tego nie zrobią. No ale ten Magnus Carlsen, czyli mistrz świata.
A jak się domyślają w ogóle tego? Na jakiej podstawie?
Wiesz co, głównie dlatego, że on robił takie komputerowe ruchy, bo jeszcze jest tak, że teraz w szachach jest tak, że silniki komputerowe, no nie wygra z silnikiem komputerowym, że ewentualnie zremisujesz, one są kilka lig nad człowiekiem. I jak analizują teraz jego partię, to on grał na przykład takie ruchy, że jakbyś posadził 100 arcymistrzów, to oni by nie zagrali takiego ruchu, że to jest nieludzki ruch, że on jest nielogiczny, ale komputer wie, że za 40 ruchów to jest dobry ruch, nie? W sensie, że on ci pomoże za 40 ruchów na przykład wyprowadzić gońca. I jak porównują tego Niemana, czyli tego chłopaka, który jest oskarżony o oszukiwanie partię z silnikiem komputerowym, no to on w swojej historii, tam chyba zagrał, nie wiem, 23 partie na 100% tak jak silnik, gdzie mistrz świata, załóżmy, zagrał w ostatnich kilku latach dwie takie partie, nie? I no i to są takie, no i kiedyś też go złapali na oszukiwaniu na takich portalach online, no i ogółem...
Czyli ma jakąś historię oszustwa.
Ma. Okay. I raczej oszukiwał.
Kulki analne, żeby oszukiwać w szachę.
No, to też nie jest tak, wiesz.
Szanuję.
Dla mnie to jest, powiedzieć, jak ja to słyszałem, myślę, to beka, bo na takiej grupie to znalazłem. Nie mówię sobie, ja małolaci robię jakieś, nie? A potem wszyscy zaczęli w tym gadać, jaka w ogóle odklejona akcja.
No. Nie wiem, ciekawe, czy jest jakiś lepszy sposób na to, niż ładować sobie jakieś kulki. Ale w samolotach ludzie też przemycali jakieś różne dziwne rzeczy.
No. Więc to są takie w sumie główne rzeczy zdrowotne, czy tam jakieś takie na co dzień, które mi doskwierają. No tak życiowo jeszcze to mam tak, coś mnie irytuje, że ja często się naumawiam, na przykład, że za miesiąc się z kimś zobaczę, albo gdzieś pojadę, na przykład teraz z konferencjami tak mam. Mam trochę tak, że finansowo nam się te konferencje po prostu nie opłacają, ale mam tak, że wiele tych osób lubię, bo się znamy prywatnie, wiem, że organizują i że możemy im pomóc. I mam tak, że gadam z nim przez telefon i mówię, że jasne, że spoko, że wpadam. No i teraz mam tak, że od początku czerwca nie miałem żadnego weekendu, że byłem w domu, nie? Serio, cały czas gdzieś mam wyjazdy, teraz 3 razy z rzędu też mam konferencję, teraz zaraz idę na warsztaty prowadzić, a za tydzień znów przyjeżdżam do Warszawy, nie? I mam tak, że już mnie to trochę męczy, bo z drugiej strony potem mam tak, że ja nie potrafię, znaczy nie potrafię, nie chcę, nie lubię tego robić, jak już mówiłem, to że mówię, nie przyjadę, nie? I no i muszę się teraz wywiązać z tego wszystkiego. No i tych wyjazdów mam bardzo dużo, gdzieś tam z ziomkami jeszcze potem u siebie w mieście się umówię. No i cały czas w biegu gdzieś tam, nie?
A masz jakieś takie systemy, że umawiasz się ze sobą na przykład, dobra, teraz mam zapierdol przez następne 1,5 miesiąca, to zrobię sobie tydzień wolnego.
Wiesz co, tydzień nie, ale miałem tak, jak kończyliśmy taki duży projekt, którego właśnie premiera będzie w sumie za kilka dni od tego podcastu, to było takie największe przedsięwzięcie, które sam robiłem do tej pory, w sensie jako firma, jako DNŻ, ale ja byłem odpowiedzialny za to. To był taki okres, że też pracowałem i w tygodniu i musieliśmy się wyrobić tam do końca czerwca, więc ja weekendy, tam 3 weekendy z rzędu w czerwcu siedziałem po prostu od rana do wieczora i pracowałem. No to później sobie pojechałem tam na 6 dni w Tatry pośmigać. No i mamy taką umowę, że my pracujemy niepisaną z chłopakami na cały etat jako założyciele. Po prostu robimy około 40 godzin tygodniowo, ale jak ktoś gdzieś tam musi pojechać, to po prostu jedzie i w sumie nigdy tam, nikt tego jakby nie nadużywa, nie? Jest to takie fair wobec wszystkich.
Trudne jest prowadzenie firmy z 3 ziomków. Jak z tym zarządzacie, że nie pokłóciliście się jeszcze?
Wiesz co, nie dość, że 3 ziomków, to jeszcze jeden brat mój jest, nie? To już w ogóle jest. Zawsze wszyscy dla nich to jest abstrakcja. Powiem ci, że my oprócz tego, że my w dietetyce patrzymy na dowody naukowe, to my też patrzymy tak na co dzień w życiu. Że jak ktoś ma po prostu fakty jakieś mi przedstawi, to ja nie idę w zaparte, się nie kłócę, no tylko mówię, że spoko, że masz rację, nie? I to, też nauczyłem się tego, że to nie jest godzące w moją godność, że nie miałem racji w czymś. I tak samo jest w biznesie, że jak my dyskutujemy o jakichś pomysłach, to dla nas są najważniejsze dowody i jakieś twarde liczby. Wszystko staramy się monitorować na liczbach w firmie, że nie, o to jest fajny pomysł, bo mi się podoba i to robimy, tylko czy to da takie korzyści, jakie ma minusy i co możemy ten zyskać, co możemy stracić, nie? Więc to jest główna rzecz, że jak ktoś wpadnie na super pomysł i idzie w to w zaparte, ale dwóch innych powie mu, słuchaj, tutaj odpalamy Excela, musi mieć tyle i tyle osób, to musi kupić, za tyle i tyle to możesz sprzedać, tyle i tyle czasu na to poświęcisz, no nie opłaca się, nie? To mimo, czasem jest tak, wiesz, jak to jest, jak ty wpadniesz na pomysł, to idziesz w to, nie? Ale widzisz, że to jest nieopłacalne.
Masz bias, że to jest dobry pomysł.
Tak. No, ale mamy właśnie na szczęście takie podejście, że mówimy, że no dobra, macie rację, nie? I staramy się nie obrażać na siebie. I wiadomo, czasem są jakieś takie sprzeczki, że na przykład jak już mamy piątą godzinę zebrania jakiegoś takiego kluczowego, że planujemy cały rok i już wszyscy jesteśmy trochę podirytowani, no to czasem już takie emocje się gdzieś pojawiają, ale to z reguły jest tak, że na szczęście z nas też trzech. Więc ten trzeci jest zawsze takim, wiesz, arbitrem, że spoko, nie? Ogarniamy.
Wszystko będzie dobrze.
No.
Wiesz co, jeszcze chcę cię dopytać o jedną rzecz. Zastanawiam się, jeśli jesteś evidence-based mostly, to jak podchodzisz do tego, że ta nauka się zmienia z czasem? Czyli załóżmy, dzisiaj uważamy, że coś jest spoko, a za 10 lat może być niespoko. Więc teoretycznie ta nauka teraz jest taka... Mamy taką podstawę, ale nie do końca wiemy, czy ta podstawa będzie dalej taka sama za 10 lat. Jak do tego podchodzisz?
Wiesz co, podchodzę do tego w ten sposób, że znam te niedociągnięcia nauki, ale nadal jest to najbliższe prawdy, co możemy mieć. I to jest dla mnie coś, co... Po prostu wiem, że lepszego narzędzia nie ma niż dowody naukowe. Szczególnie, no nie wiem, czy jak w innych branżach. Wiem, że w kontekście dietetyki czy nauk ścisłych tak jest i przyjmuję to po prostu jako fakt i staram się to nie obrażać i jestem właśnie, mam to z tyłu głowy, że ta nauka cały czas ewoluuje, z tym, że w kontekście dietetyki przynajmniej jest tak, że te 93% rzeczy najważniejszych w dietetyce są stosunkowo dobrze ugruntowanych. Czasami ludzie mówią tak, że w dietetyce się co chwilę coś zmienia, że badania się zmieniają i że raz może ja jak jeść, raz może ja jak nie jeść. Z tym, że ja zawsze powtarzam, to się zmienia opinia influencera, którego ty obserwujesz, a nie opinia nauki. Przecież tam fakty, które płyną z nauki. I to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim. Że my mamy takie wrażenie przez to, że są młody. Że w 2014 roku wszyscy polecali olej kokosowy, a teraz już nikt go nie spożywa. Że była dieta paleo, że była dieta bezglutenowa, że była dieta Dukana jeszcze jak ja byłem młodszy i mama stosowała dietę Dukana. I to są młody. I zawsze parafrazując mojego kolegę, który cytuje Coco Chanel, że moda przemija, styl pozostaje. I tak samo jest w dietetyce. I to nie jest tak, że ta nauka się zmienia. Bo na przykładzie jajek, które są takie kontrowersyjne, jest tak, że...
Jajka są kontrowersyjne, okej.
Są kontrowersyjne, bo jest tak, że niektórzy mówią, że bardzo zwiększamy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, drudzy, że nie spływają na to. A prawda jest taka, że... Znaczy, też nie chcę brzmieć, o, ja wiem wszystko najlepiej, bo wiadomo, jakby ktoś siedział ktoś inny, to by mówił, że to jego jest prawda, nie? Że zależy to od wielu zmiennych. Jak mamy na przykład, nie wiem, osoby na diecie wegańskiej, to u niej te jajka, i aktywno fizyczne, to u niej te jajka nie będą tak szkodliwe, ale jak mamy osoby z otyłością czy z cukrzycą typu drugiego, to już będą bardziej szkodliwe. I że te umiarkowane spożycie jaj nie wpływa negatywnie na zdrowie. Załóżmy do tych 7 sztuk w tygodniu, to jest takie arbitralne, że umowne, że po prostu mniej więcej tyle jest okej. Okay. Ale jak tu się 16 czy 20, no to już szansa na cukrzycę typu drugiego jest na przykład większa, nie? Więc nauka jest o tyle nieatrakcyjna dla przeciętnego obywatela, że ona nie jest wybuchowa, ona nie robi takiego wow, nie robi show, nie? Typu, że zjedz jedną tabletkę, właśnie będziesz lepiej pracować. Tylko masz te, wiesz, w kontekście danej grupy się to odnosi, jakieś tam prawdopodobnie, być może, zawsze są takie bezpieczne.
A są jakieś rzeczy, które się zmieniły? Czyli na przykład 10 lat temu w nauce, które uważało się, że na przykład tłuszcz jest zły, a teraz uważa się, że tłuszcz jest dobry?
Wiesz co? Zmieniło się to, co się zmieniło. Dobrym przykładem jest margaryna i masło. Tylko, że to zmieniło się pośrednio, można powiedzieć, w nauce. Już ci wytłumaczę, co chodzi. Kiedyś było tak, że inaczej się te margaryny produkowało i robiono to w sposób taki, że przy ich produkcji powstawało stosunkowo dużo kwasów tłuszczowych typu trans. Mhm. To jest taki najgorszy rodzaj tłuszczów, który no, jest najbardziej szkodliwy dla... To w ogóle nawet ludzie z wszystkich branż, czy z wszystkich domów dietyki się zgadzają, że te kwasy tłuszczowe trans są niezdrowe, nie? I technolodzy żywności opracowali nowe metody przestryfikowania, które powodują, że już te kwasy tłuszczowe typu trans nie powstają w tych miękkich margarynach. Więc jak kupisz sobie w kubeczku takim, czy tam w pudełku margarynę, to ona już tych kwasów tłuszczowych trans typu nie ma. I kiedyś można było mówić, że masło jest zdrowsze od margaryny, bo ma mniej tych kwasów tłuszczowych typu trans. No i rzeczywiście tak było. Ale dzięki temu rozwojowi nauki, dzięki temu, że my opracowaliśmy lepsze, że ta margaryna już nie wygląda tak jak kiedyś, to teraz margaryna miękka jest lepszym wyborem niż masło. I to wiadomo, dla ludzi jest bardzo kontrowersyjne, bo ludzie lubią masło i kiedyś właśnie mówiono, że to masło jest lepsze. I to jest coś takiego, co się zmieniło.
Ale de facto zmienił się sposób produkcji, a nie,
no właśnie,
nie sama a nauka. Nie,
tak.
A jest coś, co się rzeczywiście zmieniło?
Wiesz co, jeżeli chodzi o stanowiska naukowe, to nie, raczej to są takie delikatne zmiany, że na przykład kiedyś zalecali, żeby spożywać mniej niż 300 mg cholesterolu dziennie, a teraz znieśli tę normę, że nie ma takiego, że musi jest mniej niż 300, tylko po prostu nie określają tego, nie?
A alkohol przypadkiem ostatnio się nie okazało, że jest 100% zły i że nawet jedna filiżanka wina nie pomaga?
To jest dobry przykład. To jest dobry przykład z tym alkoholem, że... Tylko zastanawiam się, czy kiedyś on był rekomendowany jako coś zdrowego, czy raczej...
Jako lampka wina, z tego co słyszałem, ale ja nie, jestem, nie znam się na tym, co jakoś super, to było rekomendowane, że co jakiś czas można i że to jakoś pozytywnie wpływa.
No to wiesz co, nawet bym chęcią sprawdzę to w ogóle, czy to historycznie, na przykład, nie wiem, w jakichś tam piramidach żywienia, czy coś, czy w rekomendacjach było, bo wiem, że są modele żywieniowe, jak na przykład dieta Mind, która właśnie jest pod kątem mózgu, gdzie wręcz właśnie rekomenduje się lampkę wina, chyba nawet dziennie, czerwonego, jako źródło polifenoli, które mogą korzystnie wpływać na twoje funkcje poznawcze. No bo trzeba tu raz to powiedzieć, właśnie tak jak wspomniałeś, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, że on jest toksyczny i im mniej go w diecie, tym lepiej. Na wszystkich płaszczyznach nie ma płaszczyzny, gdzie on rzeczywiście pomaga. I myślę, że to rzeczywiście dobry przykład, ale kurde, ciężko mi powiedzieć, no bo akurat nie wiem, wiesz o co chodzi, nie weryfikowałem, więc ciężko mi się odnieść do tego, ale myślę, że to mogło być coś takiego być.
Jeszcze, a o co chodziło z tłuszczem? Czy ty potrafisz mi powiedzieć, dlaczego kiedyś ludzie mówili, że tłuszcz jest zły, a później już po nim mówili, że to jest oczywiście totalne uproszczenie.
Tak. I myślę, to jest dobry przykład z tym tłuszczem, z tego względu, że kwasów tłuszczowych, jakby tłuszcz to jest duża rodzina substancji i mamy różne rodzaje kwasów tłuszczowych. Te nasycone, jednonienasycone, wielonienasycone, omega-3, omega-6, kwasy tłuszczowe typu trans. I nawet w kontekście samych kwasów tłuszczowych nasyconych, kwasy tłuszczowe o różnych długościach łańcucha mogą inaczej wpływać na nasze ciało. Więc tu mamy szeroką maść substancji, które mogą działać korzystnie, niekorzystnie lub neutralnie na zdrowie. I te pierwsze badania takie obserwacyjne, które robiono, to one były stosunkowo proste. Tam w latach 60. czy 50. 70. Czyli badali ludzi, kto je więcej tłuszczu, ten załóżmy częściej umierał. I mówiono, że tłuszcz jest zły. Z tego względu, że była taka korelacja, że ludzie, którzy jedli więcej tłuszczu, jedli więcej też nasyconych kwasów tłuszczowych, czy tam kwasów tłuszczowych typu trans, i to per se, czyli samo z siebie wpływało na te choroby, ale jakby jedli więcej orzechów, które są tłuste, awokado, czy tłustych ryb morskich, to by umierali prawdopodobnie rzadziej. Więc to jest taki szczegół. To jest podobnie jak z...
Czyli badania były niedokładne.
Tak, można powiedzieć, że były nie tak specyficzne, jak są aktualnie, po tych 50 latach dalej, nie? Więc to było coś takiego. I myślę też, że komunikaty, które są kierowane do populacji ogólnej, one muszą być proste, konkretne. Jakbyś powiedział...
Żebym zrozumiał.
Tak, że nie, że jedz 0,5%, bo na przykład takie są wytyczne teraz dla dietetyków, że w diecie powinno być 0,5% kwasu alfa-linolenowego, nie? To przecież ty nie będziesz chodził z kalkulatorem i wyliczał tego.
I sprawdzał, w których produktach on jest.
Tak, tylko myślę, że to jest też taka rzecz, że czasem eksperci przekazujący wiedzę, oni mogą przekazywać wiedzę w taki sposób, że odbiorcy ich rozumieją trochę inaczej, niż sami eksperci chcą, żeby byli zrozumiani. Wiesz, o co chodzi? Że jak ja czasem mówię jakiś komunikat w social mediach i obserwuję nas, załóżmy, nie wiem, 130 tysięcy osób, to myślę, że załóżmy 20 tysięcy osób zrozumie to trochę inaczej. Wręcz dochodziło kiedyś do takich paradoksów, że jak pisaliśmy jakieś posty, to ludzie, którzy z nami się nie zgadzali, udostępniali ten post, bo inaczej go odbierali, niż my napisaliśmy. I to było dla nas w ogóle takie, wiesz, wow.
Pamiętasz jakiś przykład?
Tak, pamiętam taki przykład pod kątem to było właśnie chyba LGBT i w ochronie zdrowia. Pisaliśmy taki post, trochę emocjonalny, bo ogólnie to jest stosunkowo duży problem, że oni są mocno rzeczywiście, czasami nawet, nie wiem, lekarze odmawiają, jak są tacy mocno politycznie zaangażowani w to, to odmawiają wizyty, czy inaczej podchodzą, te osoby są wyśmiewane czasami w gabinetach i wiadomo, że pewnie nie w każdym, myślę, że w mniejszości, ale to się zdarza. I to...
O tym nigdy nie słyszałem.
No i to... Ja też akurat, bo to nie ja zajmuję się tym postem, tylko tam u nas Marcyna, która jakby mocno ten temat śledzi, bo się tym interesuje. I to jest stosunkowo spory problem. Napisaliśmy taki wspierający, głównie kierowany do właśnie dietetyków, trenerów, żeby oddzielali to, w sensie odcinali grubą kreską swoje poglądy od obiektywnego stanu rzeczy, pomagania ludziom. No i takie konserwatywne osoby z takich sfer siłownianych, zdarzyło się chyba, że 2 czy 3 były takie w ogóle w jednym poście, które udostępniły i jakby w swoim komunikacie, nie pamiętam co dokładnie pisała, coś typu, wiesz, że jebać czy coś takiego, gdzie nasz post był napisany pro tych ludzi, nie? I nie wiem, albo oni nie przeczytali.
Ludzie nie czytają zrozumienia, no właśnie,
albo w ogóle
nie czytają
posta. Zdarza się ktoś, że pisze komentarz i pisze, na przykład pyta o to, co jest właśnie napisane, nie? No więc to są takie czasem sytuacje ekstremalne.
Tak, ludzie kompletnie, albo ja nie wiem, szczerze mówiąc, mam kilka hipotez, albo nie czytają ze zrozumieniem, albo nie czytają w ogóle, albo są tak pobudzenie emocjonalnie, że po prostu nie kumają, co czytają. I to, no jest, tak to jest przez emocje.
Ja myślę, że serio nie czytają. I że prościej im zadać pytanie i poczekać na odpowiedź, niż poświęcić minutę na przeczytanie tego, nie?
No, to jest niesamowite.
Ale powiedz, jak trzeba być w ogóle... No nie wiem, ja bym już tak nie zrobił, nie? Że nie przeczytam i pytasz.
No, to jest... Ale zdarza mi się udostępnić post, bo przeczytałem headline, czyli tylko ten... I to, ale wtedy pamiętam sobie, kurwa, nie przeczytałem go i czasami usuwam, czasami nie, i staram się tego nie robić. Ale zdarzyło mi się to rzeczywiście. Ale to jest błąd po mojej stronie i jestem w pełni tego świadomy, że zaraz ktoś mi może pojechać i będę musiał powiedzieć, kurwa, nie przeczytałem.
I w ogóle to jest też fajne, znaczy fajne, nie fajne, że jak są takie tezy, i to w dietyce też często widać, że jak są tezy, w które my wierzymy, to chętnie to udostępniamy, komentujemy, wiesz, klikamy. I w badaniach jest tak samo. Jeżeli obiektywnie ktoś w badaniu wykaże, teraz załóżmy, nie wiem, ja jak jestem na tej diecie taki trochę bardziej roślinnej, ktoś by powiedział, że dieta roślinna jest niezdrowa, a mięso jest super zdrowe, to ja bym pewnie szukał bardziej skrupulatnie błędów metodologicznych w tym badaniu, bo to godzi w moje jakieś tam przekonania i to dotyka każdego. To nawet może być w 100% obiektywny, ale nie wiem, jak ja czytam badania o diecie ketogenicznej, wiedząc, mając taką podstawową wiedzę, patrząc na to jakby na taki big picture, że raczej ona w sporcie nie pomaga, a weszłoby badanie, załóżmy, że nie wiem, u sprinterów ona okazała się lepsza, no to ja pewnie myślę, że o wiele mocniej bym się przyjrzał temu badaniu, czy tam nie ma jakichś błędów, bo ciężko było mi to zaakceptować, nie? I to z tym też staram się walczyć i wyplewać to z siebie.
Nie wierzysz w ketogeniczną?
Właśnie to też myślę, że nie kwestia wiary, nie? Tylko kwestia mechanizmów i kwestia obiektywnych faktów i w kontekście sportu, bo myślę, że ona może mieć swoje uzasadnienie w niektórych przypadkach, szczególnie w kontekście leczenia otyłości u osób, które już miały kilka przygód z odchudzaniem.
A levele energii podczas dnia, żeby było korzystasz z tłuszczu zamiast węglowodanów?
To w ogóle, jeżeli chodzi znów o obiektywne, o funkcje poznawcze, to jest kilka takich prac i te tak najlepsze jakościowo pokazują, że nie ma różnicy między glukozą a kwasami ketonami i w ogóle jest tak, że o to jest w ogóle też ciekawy przykład z tą dietą ketogeniczną, że no my wyciągamy, dobra, korzystamy z tłuszczów, załóżmy, mamy większe stężenie beta-hydroksymaślanu, mamy lepsze funkcje poznawcze. Zapominając o tym, że jednocześnie musi nam spaść stężenie glukozy, które też jest istotne dla tych funkcji poznawczych, nie? I przykładowo te wyższe stężenia glukozy w ciągu dnia powodują lepsze na przykład osiągi u dzieci podczas tam chyba, nie pamiętam jakie to były prace, ale chyba w szkole tam jakieś lepsze oceny miały. Jeżeli one jadły śniadanie, jedną z hipotez właśnie było to, że przez to, że do centralnego układu nerwowego czy do mózgu masz większą dostępność tej glukozy, no to pomagało im to się skupić i nie być rozdrażnionym i bardziej lepiej wykonywać te zadania. Więc
z tego, co ja rozumiem, to chodzi o to, że jak jesz sobie posiłek, to dostajesz tę glukozę i ona ci później spada i masz takie fale energii. Jednocześnie to wpływa na twoje funkcje poznawcze. A jeśli korzystasz z tłuszczu, który masz na bieżąco cały czas w ciele i jeśli kończy się ten tłuszcz z jedzenia, to zaczyna korzystać z tego tłuszczu z twojego ciała, to teoretycznie te levele energii powinny być takie same w ciągu dnia. I ludzie, którzy korzystają z tej diety, których ja słuchałem, mówią, że tak rzeczywiście jest, ale to może być placebo.
Dużo osób tak mówi. Ja myślę, że w większości przypadków jest to placebo. Czy myślę, że u części też tak rzeczywiście może być. Myślę, u osób z gospodarką węglowodanową, którą na przykład mają tendencję do hipoglikemii, myślę, że tak jakby fakty są takie, że prawdopodobnie u nich tak może być, ale u osób, które są zdrowe, tak jak ty byś przeszedł, czy ja, to u nas szansa na doprowadzenie do hipoglikemii, jedząc regularne posiłki, jest mega małe, nie? W sensie, że...
Hipoglikemia, czyli za mało węglowodanów?
Za mało cukru we krwi. Mhm. Że, bo dopiero ta hipoglikemia będzie powodować u ciebie rozdrażnienie, ciężko cię będzie skupić i tak dalej. Jeżeli ty jesz te posiłki co 3-4 godziny, jesz sobie pełno takie wartościowe produkty, nie wiem, kaszę gryczaną, płatki owsiane, to szansa, że spadnie ci ten poziom cukru do tej hipoglikemii jest po prostu bardzo mały. I szansa na to właśnie rozdrażnienie, takie złe samopoczucie, jest stosunkowo mała u zdrowych osób. Ale u osób gdzieś tak, z takimi zaburzeniami, to myślę, że keto może u nich te funkcje poznawcze wtedy poprawiać, nie?
Dobra. Ja myślę, że możemy kończyć. Robiliśmy czas. Bardzo fajnie mi się z tobą rozmawiało. Uważam, że super wyszło.
Bardzo dziękuję.
Jeszcze powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Znaleźć nas można na stronie dietetykainażarty.pl, wszystko razem bez polskich znaków. Prowadzimy też social media, głównie Facebook i Instagram. Teraz nawet chyba Instagram bardziej niż Facebook, Dietetyka i Nażarty. Jesteśmy też na TikToku, na Pinterestie, ale to są głównie te trzy pierwsze kanały, które powiedziałem, to tam serdecznie zapraszamy. No i tak jak mówiliśmy, głównie współpracujemy z pacjentami, mamy też e-booki z przepisami, plany treningowe, a dla osób, które chcą się bardziej rozwijać w dietetyce, mamy kursy, webinary, no i teraz też konferencje, także zapraszamy.
Nie kupujcie ludzie z... studia 300-metrowego na początku biznesu.
To najważniejsza rada z dzisiaj.
Na razie.
Cześć, dzięki.
Siemano. Nowe podcasty w środę, w niedzielę o 19:00. Pozdro.